Proszę Ojca, szczęść Boże. Tak. Cieszę się bardzo, że ojciec podziękował ludziom. Tak. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim z całego serca i w ten pierwszy dzień nowego roku bardzo serdecznie pozdrawiamy. Zaraz z apelu jasnogórskiego jesteśmy w studiu. Kochani, ojciec odczytał ileś nazwisk, prawda?
Tak.
Ileś nazwisk ojciec odczytał. Ty, może ja też jeszcze parę nazwisk odczytam, dobrze? Proszę Państwa, dziękujemy za to, że wspieracie Radio Maria. Akurat wziąłem kartkę z nazwiskami z Tomaszowa Mazowieckiego. Serdecznie pozdrawiam. I tak, parę nazwisk tylko na ręce Państwa. Dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o radiu, o telewizji i o świątyni, bo budujemy świątynię, będziemy o tym mówić. I zapraszamy też na program w każdą sobotę w naszej rodzinie, proszę Państwa. Ciekawy program, cała rodzina Radia Maria, co robimy razem, jakie dzieła. Tak, o godzinie 16:10, może parę nazwisk tylko z tych, którzy pomagają na Radio Maria. Ale jeszcze polecamy się z tamtymi sprawami. I tak pani Bauer Maria, Bernacka Anna, Bernacka Helena, Diana Weronika, Gaja Krystyna, Gajewska Marianna, Galicka Maria, Goździk Władysława, Gust Halina i Gwizdoń Genowefa. To proszę Państwa z Tomaszowa Mazowieckiego. Dziękujemy wszystkim. Cóż jeszcze? No, niedługo już zaczynają się rozmowy niezakończone. Będzie jeszcze na pewno jakaś dedykacja. Pani Asia przygotowała. Dzisiaj realizuje dźwięk. Przy okazji pozdrawiam miejsce rodzinne, miasto rodzinne Lemborg, rodziców i wszystkich znajomych, łącznie z kolegami i koleżankami, z tymi kolegami, którymi ile to parę lat temu byłem tam i zobaczyłem ich 3 lata temu. Babcia jeszcze żyła. Tak, i pierogi były ugotowane. Możemy wszystko powiedzieć. To było na transmisji. Byliśmy w Łebie i tak po drodze. Tak. Tatuś, mamusia pięknie w bloku. Mieszkali i na podwórku pełno kolegów. Tak popatrzyli. Sympatyczni ludzie. I naprawdę bardzo miłe wrażenie mam do dzisiaj. Ale w Lęborku byliśmy też w kościele Matki Bożej Królowej Polski. Była pierwszy raz byłem na transmisji właśnie w tym kościele. Tam podłogowe ogrzewanie. Tak, pięknie. Nie wiem, czy pani pamięta, ja pamiętam. Tak, pozdrawiamy księdza proboszcza i wszystkich. Tam są też franciszkanie. I nie wiem jeszcze, ale wszystkich pozdrawiam. To jest diecezja pelplińska. Pelplińska diecezja. Także, no piękne same sprawy, ojcze Jacku. Piękne sprawy. Ale ojciec taki jakiś smętny jest dzisiaj. Co ojciec taki smętny? Zimno w studiu. Wiecie, w skafandrze. No bo ile zrobili? Pewno z 18 stopni.
Nie wiem, czy ksiądz profesor będzie chciał mieć taką niską temperaturę.
Nie, no to... No właśnie, już państwo wiecie, że jest ksiądz profesor. Ksiądz profesor Przybyłowski
Jan.
Tak, Jan.
A drugie Kazimierz.
To też ładne. Ale Jan to jest apostoł?
Chrzciciel.
A chrzciciel, bo byśmy życzenia złożyli jeszcze. Ale dzisiaj jest okazja Nowego Roku.
O, oczywiście.
I proszę Państwa, ksiądz profesor jest dziekanem Wydziału Teologicznego, prawda?
Byłym, a teraz jestem kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych.
I tak, ale ksiądz profesor, jeżeli byłem, to ksiądz profesor był prorektorem UKSW.
Też byłem, tak.
Tak, ksiądz profesor Skorowski, też go pozdrawiamy.
Serdecznie.
Bardzo serdecznie, tak. No i wszystkich tam. UKSW to jest akademia, dawna Akademia Teologii Katolickiej. Ja bardzo miło wspominam.
Tak, no... Ojciec dyrektor powinien miło wspominać, bo jest naszym absolwentem. Byłem, i to podwójnym.
Na ATK. Na tym doktoracie to miałem tak straszną tremę, że się to sobie nie wyobrażam.
Wyobrażam wody sobie, rozlałem, bo byłem świadkiem.
Wody rozlałem. I dzięki księdzu profesorowi to przeżyłem.
Tak?
Bo ksiądz profesor był bardzo kulturalny. A pamiętam ksiądz profesor, jak przyjechałem, tak ja myślałem, a tu egzamin, Boże.
To dziś, no to poważny egzamin.
I zaproponowali doktorski. Mi kawę i ksiądz profesor mi powiedział, czy ja bym się kawy nie napił.
Tak,
a ksiądz profesor pamięta?
Wszystko
ja pamiętam.
Co,
szklankę wody dać, to będzie policzone. Oni tacy byli naprawdę bardzo kulturalni i za to dziękujemy. I dziękujemy, że ksiądz profesor przyjeżdża pierwszego 1 stycznia ksiądz profesor przyjeżdża, nie odpoczywa, tego przyjeżdża do radia, to jest też i kawał drogi. Jeszcze miał jeden dojechać, ksiądz, prawda?
Tak, miał ksiądz doktor Zenon Hanas.
No niestety nie dojechał. To się też może zdarzyć, to jest i zima, i różne historie są.
Spotkanie miał z jakimś zwierzątkiem leśnym. Niegroźne, ale niestety...
Jest już niedaleko Torunia.
Niedaleko.
To jest tak. No, ale on jest cały.
On jest cały, samochód też cały, ale niestety już nie dało się jechać.
No, także zdarza się, proszę Państwa, ale dziękujemy księdzu profesorowi i za to, że uniwersytet, katolicki uniwersytet idzie szerzej. Dzięki technice, dzięki falometeru idzie szerzej, ma bardzo wielu słuchaczy i za to dziękujemy, że ksiądz profesor to robi. I jeżeli to dziękujemy każdemu profesorowi. I tak to jest ten, wtedy naprawdę, czy można powiedzieć, że wtedy takie radio czy telewizja jest ogromnym uniwersytetem?
Można tak powiedzieć i ja bardzo dziękuję w imieniu całego środowiska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo czuję się w pewien sposób wyróżniony, że mogę tu to środowisko
reprezentować.
Ksiądz
profesor jest porządny człowiek z diecezji włocławskiej.
Tak.
Pozdrawiamy serdecznie księdza biskupa Wiesława Meringa i wszystkich księży, biskupów i księży diecezji włocławskiej, ale też Kalisz.
Tak, jestem rodowitym kaliszaninem.
Rodzinne miasto, bardzo gorąco. A jeżeli pozdrawiamy, to proszę Państwa, serdecznie jeszcze księży biskupów Mieczysława Cisło z Lublina i metropolitę lwowskiego, wspaniałego
Mieczysława.
Tak jest, wspaniałego Mieczysława, księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Może ktoś w domu słyszy, to proszę powiedzieć.
Właśnie, imieniny chyba.
Tak, dzisiaj.
No właśnie.
Dlatego tak pozdrawiamy, pamiętamy.
Oczywiście.
To co? To dziękuję bardzo i zaczynamy. A jest dzisiaj Mieczysława, to jest... No tak, mamy jeszcze pana profesora Mieczysława Rybę, który w naszej uczelni uczy. Też go pozdrawiamy serdecznie.
Życzenia złożyć.
Mieczysław Ryba, tak. I życzenia. A życzenia to przed Panem Jezusem ja. Niech Pan Jezus błogosławi w modlitwie, powiem. Wdzięczni za wszystko dobro.
I dedykacja będzie, tak?
Dedykacja i dla ofiarodawców. Połączymy ofiarodawcy i solenizanci. Ale pozdrawiamy też wszystkich profesorów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z każdego innego. I z wyższych uczelni. Wszystkich. Kochani, przyjeżdżajcie, niech Polska będzie mądra. A słuchacze Radia Maria się stają słuchaczami uniwersytetów.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Najlepsza reklama.
To nie jest reklama, bo by nas kara przyjdzie, księże profesorze.
Nie, złego słowa użyłem.
To nie było... A że są takie uniwersytety, to jest prawda.
To jest prawda.
I cieszymy się, że są, niech się rozwijają. I to wybierajcie uniwersytet katolicki, a na tych katolickich prawdziwych profesorów, a nie jakichś tam. Bo żeby gdyby się znalazł na katolickim uniwersytecie jakiś zapowietrzony, za przeproszeniem, bo wszystko się może zdarzyć.
Wszystko.
To zauważyć i myśleć dobrze.
Mamy wspaniałych studentów tak, i
tak,
naprawdę...
Tak. Ale mamy. Bóg zapłać za to.
Bóg zapłać. Wszystko, co dać może
nowy rok. Andrzej Cierniewski.
Nim kolejne skale spadną kartki wam, spełnię, o czym każdy marzył, co noc w swoich snach. Ja przez rok się postarzeję, lecz mój młodszy brat znów przyniesie wam nadzieję i zanudzi tak. Niosę radość dla każdego z was, promyk słońca i pogodny czas, niespodzianek oraz przygód miłych moc. Niosę wszystko, co dać może nowy rok. Niosę radość dla każdego z was, promyk słońca i pogodny czas, niespodzianek oraz przygód miłych moc. Niosę wszystko, co dać może nowy rok.
21:34 w Radiu Maryja. Czas na rozmowy niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W pierwszym dniu Nowego Roku serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy ojciec Zdzisław Klawka. Rozpoczynamy.
Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, proszę Państwa.
Ale w tej chwili
kiedyś prowincja. Nie wiecie, przyzna się, czy ojciec niszczył nas, czy nie, czy bardzo nas maltretował jako przełożony.
Czy pomagał.
Czy nas peczował, czy...
Proszę
czy,
ojca
czy jak tam było?
Dyrektora, czy więc zostawiam już ocenie.
Rózgami, sieku, czy jak to było?
Nie śmiem ocenić własnych posługi.
Nie, nie,
bardzo dobrym, to ocenię
dlatego, ponieważ był dobry i jest, to dlatego sobie potrafimy żartować, prawda? Ale tak. Ojciec miał łatwo z nami, czy nie z tym radiem? O, różne chwile były trudne.
Chyba
też.
Tak, chyba były różne chwile.
Różne chwile, ale się zachował, proszę Państwa, możemy powiedzieć, bardzo jak kapłan, Polak, katolik, współbrat, naprawdę. Bardzo godnie i za to dziękujemy, ojcze. I alleluja i do przodu, niech ojciec wytrzyma z nami, zwłaszcza ze mną.
No, moją odpowiedzią na to wszystko, co przeżyłem, to jest obecna moja obecność w Radiu Maryja.
I nawet dzisiaj.
Nawet dzisiaj.
Tak, dziękujemy za to. Ale mamy gościa wspaniałego, ksiądz profesor, doktor habilitowany, Jan
Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, jak przed chwilką zresztą mogliśmy słyszeć. I ojcze dyrektorze, myślę, że lepiej nie mogło się zdarzyć, że w pierwszy dzień roku, kiedy wspominamy Matkę Bożą Rodzicielkę, kiedy też i w Kościele przeżywamy Światowy Dzień Pokoju, właśnie ten temat pokój w Kościele.
A jeżeli można, proszę ojca, to jak myślę o księdzu profesorze, to myślę o Kulu i ksiądz profesor Henryk Witczyk. Pozdrawiamy go też serdecznie. Dobrze, jeżeli można.
Oczywiście.
Uniwersytet najbardziej.
Uniwersytet. To jest mój uniwersytet.
Ale tak?
Tam kończyłem tak, doktorat.
Ale tutaj ksiądz profesor jest rektorem telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, a kanclerzem... Ksiądz profesor, kto jest?
Nie wiem.
No i zobaczymy, czy ojciec wie.
Oczywiście.
No i żartuję sobie.
No, no oczywiście, Gianfranco Ravasi, kardynał, przewodniczący Papieskiej Rady.
No to gratuluję. Tak, jest kanclerzem tego uniwersytetu.
Naprawdę.
Naprawdę, także to nie ma żartów. I bardzo poważne rzeczy są. Proszę Państwa, słuchajcie też tego w każdą sobotę w telewizji o godzinie 9 rano. Na żywo.
Ojcze dyrektorze, właśnie już można zapowiedzieć za miesiąc,
tak.
To będzie pierwsza sobota, właśnie w ramach telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, wprowadzenie wykład uczyni osobiście ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi.
Okay. Już nawet go mamy, ten wykład. Czy nie?
Już go mamy, jeszcze dopracowujemy.
I bardzo ciekawy, bardzo ciekawy, z ciekawymi materiałami, prawda?
To ja też zachęcam wszystkich słuchaczy, bo warto.
Warto. Także... I dziękujemy. Ale to jest ksiądz profesor, gratuluję, bo niektórzy profesorzy, księże profesorze, to są tacy, zdecydowanie idą. Wprost są, nie chciałbym powiedzieć uparci, ale mają taką upartość jednak, taką, że przeprowadzają tę ideę i mają taki, no chcą, żeby ludzie coś się dowiedzieli. Prawda?
No
mają
pięknie.
Taką upartość przekazywania tej wiedzy, a taką dobrą, Bożą upartość. I za to i tego gratuluję, bo to jest ciężka praca takich profesorów. To najpierw, żeby... Najpierw musi być człowiek. Później wychować go. Później wykształcić. A później, żeby sobie dał
radę. A później go pożegnać.
Ale nie, żeby tej głowy też nie przepracował, bo niektórzy nie wytrzymają. Głowa to jest praca naukowa, jest bardzo ciężką pracą. Tak się wydaje ludziom, prawda. Że... A to jest bardzo ciężka praca i tym bardziej gratulacje. Naprawdę... Tak generalnie patrzę, to ci profesorzy są bardzo skromni.
No, nieskromnie przyznam to.
Z UKSW, jeżeli mogę jeszcze pozdrowić, już księdza Skorowskiego, profesora, ale jeszcze księdza Pawła...
Guralczyka.
Oczywiście, że tak. Palotyna. No i wszystkich zresztą. Bardzo sympatycznym. Ojciec Sali...
O, właśnie.
Ksiądz profesor Chrostowski.
Biblista.
Tak. No i wielu.
Tak, ostatnio ksiądz profesor Chrostowski odebrał nagrodę imienia Benedykta.
Premio Ratzinger.
Tak.
No, wielka nagroda, wielka.
I tak się właśnie złożyło, że po powrocie z Rzymu pierwsze jakby takie wystąpienie publiczne księdza profesora odbyło się w ramach kongresu.
Z wykładem kongres, tak.
Właśnie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej.
Prawda.
Katolicy i prawda.
Prawda. Szanse i zagrożenia.
Szanse i zagrożenia.
I on był chyba jedynym polskim...
Tak, to był jedyny przedstawiciel prelegenta.
To był światowy kongres, tak?
Tak, to znaczy międzynarodowy nazywam, nie?
Mhm. Międzynarodowy. Przedstawiciele z 6 kontynentów byli obecni.
To mamy już któryś
mamy
z kolei. Siódmy
to był siódmy. Tak
co roku. Tak piękne. Robimy. To jest dobry koncert.
Z zazdrością słucham trochę, ale...
Nie, tak profesor cudne rzeczy robi, macie możliwości ogromne.
Ale będziemy naśladować.
Nasza uczelnia jest taka mała, ale za to jest elitarna.
Przy tej okazji, ojcze, pozdrawiamy wszystkich naszych wykładowców, studentów.
I pana Mieczysława Rybę.
I oczywiście pana Mieczysława Rybę, też naszych współbraci, ojca Mieczysława Witalisa, który przecież też wykładał, prawda, ojcze? Ojciec go zaangażował.
A Mieczysław, rzeczywiście też ma imię.
Mieczysław Babraj.
Tak. To pozdrawiamy wszystkich Mietków i co?
Idziemy teraz, przechodzimy.
Proszę Państwa, posłuchajmy.
Na temat.
Ciekawy temat. Demokracja i pokój.
Tak? Właśnie. Ale to dobrze, że ojciec jest, bo jak nie dojechał ksiądz Zenon...
Nie, to ja już pójdę.
Hanas,
to... radio. Ja nie, no. Takich mądrych rzeczy nie potrafię.
Ale rozmawiać o pokoju
ale
można.
O tym... To jest nauka społeczna. Już za to dziękujemy. Katolicka nauka społeczna to jest to, co ksiądz profesor prowadzi w naszym radiu i w telewizji. I no, to jest konieczne. Bo my mamy... Właściwie polityki my się musimy uczyć. To jest nauka społeczna tutaj potrzebna. I inaczej to są interesy grup, kompromisy grup. Ja tobie to, a ty mnie to. I to nie jest służba ludziom, narodowi, prawda?
Nie ma tam dobra wspólnego.
Nie ma dobra wspólnego.
Są prywatne interesy, tak, często.
Niestety. I który ma silniejsze grabie, tym bardziej ciągnie do siebie. Grabie.
Tak się zdarza.
To jest oczywiście przenośne.
Bardzo dziękujemy ojcu dyrektorowi, ale myślę, że jak najbardziej zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji.
Będę brał udział cały czas. Jestem cały czas i będę słuchał. Dziękuję i proszę Państwa, aleluję do przodu i tworzymy te sprawy dobre. Ale zapraszam na opłatek. Kraków o godzinie 12:00. Koniecznie przyjdźcie na opłatek do Redemptorystów na Górkę w sobotę. W sobotę. I Rzeszów o 8:30. I Poznań. Ale to będzie mogło.
Będziemy przypominać, tak. Bardzo dziękujemy ojcu dyrektorowi, księże profesorze. Myślę, że może troszeczkę też możemy powrócić do tej części telewizyjnej. W ogóle ja pragnę nawiązać do tego, co dzisiaj w samo południe usłyszeliśmy, a mianowicie w czasie po modlitwie Aniu Pański Ojciec Święty zapowiedział, że za chwilę usłyszymy bicie dzwonu wielkiego, który został poświęcony przez błogosławionego Pawła VI bodajże w 1963 roku. I ten dzwon był zrobiony przede wszystkim ku czci wszystkich poległych w ostatnich wojnach. I w tym dniu, który szczególnie jest Dniem Pokoju, ten dzwon ma być takim życzeniem, by nigdy więcej nie było wojen. No mówimy o pokoju, czy ten temat naprawdę jest dzisiaj tak aktualny, czy wojny to już jest kwestia przeszłości, ale czy tylko, kiedy mowa o pokoju, czy tylko odnosimy się do wojny? Dlaczego ten temat, dobrze, że go dzisiaj poruszamy?
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Chciałbym nawiązać do tej audycji telewizyjnej, bo już taki zwyczaj jest w tym programie, że streszczamy też pewne tam wypowiedziane treści. Odpowiadając tu na pytanie ojca, ja powiem, że niestety ludzie nie wierzą w pokój. Nie wierzą, że w ogóle pokój można osiągnąć i to jest brak takiej ludzkiej wiary. Ja bym powiedział, że w ludziach wyczuwać taką niemoc wobec tego, co niesie brak pokoju. bo tak jak mówimy w pierwszym znaczeniu, że pokój to jest brak wojny, to możemy również powiedzieć, że tam, gdzie ludzie nie wierzą w pokój, to jest właśnie jego brak. Dlaczego nie wierzą? No niestety główną przyczyną jest ludzkie doświadczenie. Kiedy właśnie patrzymy na to, co się dzieje, docierają do nas informacje o konfliktach zbrojnych, o wojnach, czy to jest hybrydowa wojna, czy wojna z takimi symptomami ludobójstwa, bo mieliśmy z takimi do czynienia chociażby w Rwandzie, gdzie zginęło prawie na oczach współczesnego świata prawie milion ludzi. Teraz giną dziesiątki, w tej chwili to już są setki tysięcy ludzi w wojnach w krajach afrykańskich. Giną ludzie na wschodzie, więc kiedy ta informacja dociera do przeciętnego człowieka, to on sobie myśli, jak można mówić o pokoju, kiedy ludzie niszczą siebie nawzajem, kiedy podejmują walkę i to często walkę na śmierć i życie. Ale ten brak pokoju bierze się również z tego braku wiary w pokój taki bardzo konkretny. Człowiek nie wierzy w pokój, bo dostrzega skutki egoizmu swojego i innych. Człowiek doświadcza na sobie cierpienia związanego nie tylko z jakimś bólem fizycznym czy ze śmiercią, ale również takiego cierpienia duchowego, psychicznego, z którym sobie nie radzi i w jego sercu nie ma wtedy pokoju. Więc ten brak pokoju w głównej mierze bierze się z tego braku wiary w pokój, że można go osiągnąć. I tutaj poruszaliśmy tę kwestię, dając też spojrzenie z drugiej strony, bo nauka Kościoła o pokoju opiera się na dwóch takich zasadniczych fundamentach. Pierwszy fundament to jest to, że pokój jest możliwy, jeśli ktoś tego pokoju pragnie, jeśli go chce. To jest pierwsza zasada, pierwszy taka podstawa, źródło można powiedzieć tego nauczania o pokoju. A drugie to jest to, że jeśli coś jest możliwe, proszę zauważyć, jeśli coś jest możliwe, to powinno być obowiązkiem, to powinno być koniecznością. Więc to nauczanie Kościoła o pokoju jest bardzo konkretne. Kościół wychodzi z założenia, że pokój jest możliwy do osiągnięcia, dlatego każdy człowiek powinien zrobić wszystko, aby stać się budowniczym, twórcą, człowiekiem pokoju. To jest taki punkt wyjścia. Natomiast mówiliśmy również o tym, że źródłem pokoju, o którym naucza Kościół, jest pokój Chrystusowy. Przy narodzeniu Chrystusa aniołowie, zwiastując tę radosną nowinę pasterzom, odwoływali się do tych słów, które my dzisiaj powtarzamy w tym właśnie kontekście radosnego spotkania z Jezusem. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Czyli pokój Chrystusowy to jest ten pokój, którego do tej pory przed Chrystusem nie było. Dopiero On, kiedy narodził się jako człowiek w ubogiej stajence, jako dziecko, przynosi Ewangelię pokoju. I od tego momentu budowanie sprawiedliwego pokoju należy do misji tych, którzy chcą być Chrystusowi, czyli chcą Go naśladować. I pokój już na zawsze od tego momentu stał się integralną częścią ewangelizacji, czyli tego całego procesu głoszenia chrystusowego nauczania w świecie przez jego uczniów najpierw, a później przez Kościół, który został założony przez Chrystusa, a jego działalność rozpoczęła się od zesłania Ducha Świętego. I drugi moment, na który zwróciliśmy uwagę przy tym pokoju duchowym, tym pokoju, o którym naucza Kościół, to jest spotkanie apostołów z Jezusem Zmartwychwstałym, kiedy Jezus zjawia się u nich, pozdrawia ich: pokój wam. Weźmijcie Ducha Świętego. Komu grzechy odpuścicie, będą mu odpuszczone. Komu grzechy zatrzymacie, będą mu zatrzymane. Czyli widzimy tutaj, że ten pokój, o którym naucza Kościół, trzeba sytuować w sercu człowieka. I to w sercu, które powinno być uwolnione od ciężaru winy grzechowej. Czyli źródłem tego pokoju chrystusowego jest działanie Ducha Świętego w sercu człowieka, który swoją łaską przywraca człowiekowi jego godność, którą człowiek traci przez grzech. I taki człowiek jest w stanie być świadkiem pokoju i ten pokój budować.
Księże profesorze, pokój w Kościele i demokracji. Nasuwają mi się też dwie myśli, które bardzo chciałbym, w czasie tego programu rozmów niedokończonych może zostały też rozwinięte. W jaki sposób Kościół ten pokój, czy służy sprawie pokoju? A jak się ma pokój w relacji do demokracji? Myślę, że szczególnie chciałbym nawiązać do wizyty Ojca Świętego w Strasburgu, gdzie właśnie tam, w Parlamencie Europy, tam w Radzie Europy też wołał o ten pokój i nasilał, aby te struktury w Europie, one sprawie pokoju służyły. Czy może być demokracja bez pokoju? Czy taka istnieć może?
Ten problem, myślę, że wymaga najpierw odniesienia się do porządku prawnego. Otóż myśmy tutaj o tym też kiedyś mówili w jednym z tych programów, że demokracja musi się opierać na porządku ustanowionym przez Boga. Ktoś powie, ale to nie będzie demokracja, tylko teokracja. Oczywiście to mogą tylko mówić ci, którzy nie przyjmują podstawowego argumentu, że każdy system polityczny, każdy system władzy musi sobie obrać pewne fundamenty, na których ta władza będzie się wspierać. Otóż jeśli mówimy, że władzę można sobie wziąć, to nie będziemy mieli do czynienia z żadną demokracją. Bo gdybyśmy wzięli nawet to podstawowe znaczenie demokracji, to władza pochodzi od ludu. Prawda? Bo tak to by brzmiało w takim dosłownym tłumaczeniu. Władza delegowana wybranym przez jakieś wolne wybory, ale delegowana przez ludzi, przez tych, którzy tworzą jakąś społeczność. Czyli władzy nie można sobie wziąć. Jeśli ktoś bierze władzę, to nie mamy już mowy o żadnej demokracji. I teraz, czy ktoś by chciał mieć władzę od takich ludzi, którzy nie mają żadnych wartości, nie mają żadnych norm, zasad? Otóż każdy, kto władzę posiada, czy chce ją sprawować, to chce mieć kodeks. I jeśli zgodzimy się, że władza ma ten kodeks praw, wartości, zasad i norm, które tworzą jakąś konstytucyjną wartość, ogólnie pojętą, to mamy wtedy do czynienia z pytaniem, kto legitymizuje ten kodeks. Tak? Kto legitymizuje? Czy ci ludzie, którzy władzę biorą od ludu, czy lud, który chce być dla władzy takim suwerenem, czyli lud nie oddaje wszystkiego, tylko daje część. I wreszcie powstaje pytanie, jeśli chcemy, żeby ci, którzy tę władzę oddają wybrańcom, byli traktowani podmiotowo, to trzeba w nich widzieć nie tylko to, co jest ludzkie, ale to, co jest w nich tym dążeniem ponadludzkim. Czyli kiedy mówimy o demokracji, to mówimy o tym, że ci, którzy tę władzę otrzymują, nie biorą sobie jej, tylko otrzymują, w sumie tę najważniejszą legitymizację otrzymują od tych ludzi, którzy mają sprecyzowane pojęcie wartości, a więc odnoszą się albo do tego, co nazywamy Bogiem, albo do takich wartości, które nazywamy prawami ogólnoludzkimi i do nich można odnieść każdą wtedy władzę. I powiem tu więcej. Mianowicie, jeśli chcemy mówić o posiadaniu władzy, która miałaby przełożenie na jakieś takie demokratyczne decyzje, to według nauczania Kościoła żadna władza nie może władzy tworzyć tych podstaw, fundamentów, tylko musi je wziąć. Czyli demokracja ma takie podstawy. Z jednej strony mamy lud, który deleguje władzę, a z drugiej strony mamy kodeks, za którym stoi Bóg albo jakaś inna siła, którą nazwiemy transcendencją, pozwalającą to prawo uznać jako powszechne, uniwersalne i obowiązujące. I do tych wartości, na których demokracja powinna się opierać, właśnie należy pokój. Więc czym jest pokój? Czy pokój to jest to, co tworzą tylko ludzie? To byłby marny pokój, bo niestety, jak widzimy, tam, gdzie ludzie tylko na własnych siłach opierają pokój, to tego pokoju nie ma. Natomiast jeśli odwołujemy się do wartości wyższych i do tego, co czyni te wartości wyższe wartościami żywymi, czyli do Boga albo do jakiejś siły transcendentnej, to mamy wtedy do czynienia z prawdziwą demokracją.
Właśnie chciałbym nawiązać do konkretnych słów. To jest też może kontynuacją tego, co przed chwilą powiedział ksiądz profesor. Ojciec Święty Franciszek nawiązał do Pawła VI, który powiedział, że nawet instytucje, których zadaniem i zasługą jest głoszenie, utrzymywanie pokoju w porządku prawnym i w stosunkach międzynarodowych, swój opatrznościowy cel osiągają tylko wtedy, jeżeli są nieustannie czynne, jeżeli w każdej chwili umieją rodzić pokój, umieją tworzyć pokój. I już wniosek samego papieża Franciszka. Konieczny jest nieustanny proces humanizacji, bowiem nie wystarczy zażegnać wojny, wstrzymać walki. Nie wystarczy pokój narzucony, pokój utylitarny i prowizoryczny. Trzeba dążyć do pokoju ukochanego, wolnego, braterskiego, czyli do pokoju opartego na pojednaniu dusz. Oznacza to rozwijanie procesów bez niepokoju, ale z pewnością, z jasnymi przekonaniami i wytrwałością. By zdobyć dobro pokoju, trzeba przede wszystkim do niego wychowywać, odrzucając kulturę konfliktu, która dąży do zastraszania drugiego, do zepchnięcia na margines tych, którzy myślą lub żyją w inny sposób. Jednak pokój nie jest jedynie brakiem wojny, konfliktów i napięć. W wizji chrześcijańskiej jest ona zarówno darem Boga, jak i owocem wolnego i racjonalnego działania wobec człowieka, który zamierza realizować dobro wspólne w prawdzie i miłości. A więc trzeba nam odrzucać kulturę konfliktu. A czy nie jest często tak, obserwujemy właśnie w XXI wieku, że czasami rządzącym jest właśnie potrzebny konflikt, bo się wtedy łatwiej też rządzi. A właśnie pierwszymi twórcami właśnie w świecie, w Europie, jesteśmy w tej części świata, to właśnie rządy, które są demokratycznie wybierane, one powinny być na pierwszym miejscu twórcami pokoju, a nie konfliktu i w tym znaczeniu też pokornego wsłuchiwania się w tych, którzy ich wybrali, do pełnienia tych posług na rzecz dobra wspólnego.
Tak, tu ojciec bardzo trafnie to określił, bo ja powrócę do tego, co już mówiłem. Wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga, jeśli się temu przeciwstawiamy, to wchodzi druga siła. Jeśli odrzucamy prawo Boże, to poddajemy się prawu złego, prawu szatana. Jakie jest prawo szatana? Dzielić. Napuszczać jednych na drugich, wprowadzać zamęt, wprowadzać nienawiść. Więc jeśli ci, którzy tę władzę od ludu wzięli, odrzucają prawo Boże, to idą za prawem szatańskim. Nie bójmy się tego powiedzieć, bo ja myślę, że wyczuwamy, że tyle zła, co się dzieje przez człowieka, to człowiek nawet sam z siebie nie byłby zdolny tego zrobić, że to rzeczywiście coś, co przekracza granice ludzkiej wyobraźni, a tak okrucieństwo wojny wygląda, to nie może być dziełem tylko człowieka. To już jest działanie kogoś bardzo złego. I odwrotnie, działanie człowieka, który jest całkowicie poddany prawu Bożemu, to też jest działanie, które przekracza wyobraźnię, bo to są ludzie, którzy potrafią dokonywać cudów, prawda? Takich cudów politycznych dokonywał Jan Paweł II, tylko to były trochę inne czasy, mniej o tym mówiliśmy. I takich cudów dokonuje, politycznych cudów, przepraszam za to określenie, to trochę tak brzmi obco dla ucha chrześcijanina, ale spróbujmy to pozytywnie wziąć. Dokonuje również papież Franciszek. Mówiliśmy o tym w programie telewizyjnym. Chociażby za sprawą Franciszka dokonało się przynajmniej pierwszy krok do takiego dyplomatycznego pojednania między Stanami Zjednoczonymi a Kubą, prawda? Co w bliskim czasie może doprowadzić do otwarcia ambasady amerykańskiej na Kubie, co jest cudem. No. I po dziesiątkach lat izolacji, blokady ekonomicznej Kuby, nagle, i to przyznają i władze kubańskie, i władze amerykańskie, dzięki zaangażowaniu się Franciszka osobistego i dyplomacji watykańskiej, nastąpiło zbliżenie i trwają rozmowy. No, to jest cud. Ale to się dzieje za sprawą właśnie podporządkowania się temu prawu Bożemu. Bo tak trochę może to wydaje się, jak ktoś słucha, trochę tak powiedzmy za wile tłumaczone. Ale ja tu się odwołam do papieża Leona XIII z jego listu apostolskiego Annum Ingressi i on napisał tam tak. Błędnym jest twierdzenie, że z woli czy to poszczególnych ludzi, czy też niektórych społeczności, jako ze swego pierwszego i jedynego źródła rodzą się prawa i obowiązki obywateli. Wypływa moc obowiązująca konstytucji, a rządzący otrzymują władzę rozkazywania. Błędnym jest takie pojęcie. Czyli jeśli mówimy o demokracji, bez odniesienia do porządku Bożego, to mówimy o pustym słowie. Ja bym powiedział tak, że to, co obserwujemy, to ten cud polityczny no, obserwowany przez wszystkich ludzi za sprawą komunikatorów społecznych, zbliżenia dwóch wrogo do tej pory nastawionych państw, co pokazuje, że tutaj nie opiera się tylko na ludzkich przesłankach, tylko na ludzkim myśleniu, tylko to jest to wyjście ponad. I ja myślę, że to jest pokazane, na czym polega pokój. Że nie możemy budować na wzajemnych pretensjach, na tym co nas dzieli, tylko szukać tego, co łączy nas, ale nie wychodzi z nas, tylko jest poza nami. Ja myślę, że ta idea porządku Bożego, ustanowionego przez Boga, tu gdzieś w tle tego cudu jest. Bo gdyby brakło tej takiej interwencji papieża, jego modlitwy, jego zaangażowania takiego duchowego, to myślę, że to tego pojednania by nie doszło, bo tutaj żadne siły by nie zmusiły do rozmów i do rozejmu.
Księże profesorze, myślę, skoro jesteśmy przy tym konkretnym też przykładzie, który myślę świetnie obrazuje, czym dla wierzącego powinno być budowanie pokoju. A więc w części telewizyjnej ksiądz profesor mówił o tych duchowych źródłach pokoju i społecznych źródłach pokoju. I właśnie przy tych duchowych źródłach pokoju szczególnie wiemy jest ten aspekt modlitwy podkreślony, ponieważ pokój to nie jest dar człowieka, jakaś łaska człowieka. Pokój to rzeczywiście jest to dar, który pochodzi od Pana Boga, ale który jest zdobywany przy udziale, i to wolnym, człowieka. I dlatego powiedzmy ten wymiar społeczny, myślę, że ksiądz profesor jeszcze na ten temat pewnie by mógł coś więcej powiedzieć. Ale jeżeli jeszcze wolno mi, no, ja to nazywam prowokacją, ale też może i pewien sposób też inspiracji dla księdza profesora. Mianowicie, jak to jest, że bardzo często słyszymy, że Kościół jest oskarżany, że nie szanuje prawa kogoś. No właśnie, kiedy broni życia, ci, którzy są na przykład za aborcją, którzy są za eutanazją, czują się wykluczeni, a Kościół jednak niezmienny jest w bronieniu tych wartości, jaką jest życie. A przy okazji chcemy może przy okazji takiego programu zobaczyć przez wieki, a szczególnie też i ostatnie dekady, myślę też o świętym Janie Pawle II, jak wyglądałby dzisiaj świat, gdyby nie Kościół, który szerząc Ewangelię wszędzie niósł pokój?
To jest bardzo ważny aspekt budowania pokoju, dlatego że Kościół jako społeczność czysto ludzka, bo w czasie programu telewizyjnego rozmawialiśmy o tych dwóch aspektach wprowadzania czy głoszenia i wykonywania misji pokojowej przez Kościół. Ten aspekt zbawczy, kiedy Kościół działa jako wspólnota zbawcza i poprzez duchowe działania, poprzez swoją misję zbawczą ten pokój wprowadza, poprzez swoją modlitwę, poprzez sprawowanie ofiary, poprzez całą działalność duszpasterską. Ale też jest druga strona, to jest działanie Kościoła jako społeczności ludzkiej. I tutaj o tym jeszcze nie mówiliśmy w tym programie telewizyjnym, ale ja chciałbym teraz się do tego odnieść, powołując się tutaj na nauczanie społeczne Jana 23, które zawarł w encyklice Mater et Magistra. Zresztą warto do tej encykliki wracać, bo to naprawdę też taka wizjonerska, jak na tamte czasy, myśl społeczna została tam zawarta. Otóż papież pisze takie ciekawe słowa w tej encyklice. Kościół ma prawo i obowiązek nie tylko bronić nauki wiary i moralności, tego nie trzeba udowadniać, ma prawo i tego prawa nikt nie jest w stanie mu odebrać ani mu nadać. Kościół jest, ma prawo. Ale to jest teraz ważniejsze. Kościół ma również prawo występować autorytatywnie wobec swych synów, czyli mówimy o członkach Kościoła, o tych, którzy są zdeklarowanymi uczniami Chrystusa i chcą być nazwani chrześcijanami, czyli należącymi do Chrystusa. Kościół ma również prawo występować autorytatywnie wobec swoich synów w sprawach dotyczących rzeczy doczesnych. Czyli wszystkiego, co, z czym mamy na co dzień do czynienia, bo doczesność to jest wszystko to, co nas łączy z rzeczywistością ziemską. Jedzenie, spanie, odpoczywanie, praca, no wszystko. Kiedy wyniknie potrzeba rozsądzenia, w jaki sposób należy wprowadzać tę naukę w życie. Czyli zobaczmy, Kościół nie tylko ma prawo nauczać, czyli w stosunku do świata Kościół ma prawo głosić swoją naukę i powiedziałbym, że ma nawet obowiązek. To jest jego obowiązek. Kościół nie może się zwolnić z tego obowiązku. To jest misja, którą Chrystus, rozsyłając apostołów, idźcie na cały świat i głoście wszystkim narodom Ewangelię. To jest misja Kościoła. Więc Kościół musi Ewangelię również życia, czyli obronę życia, głosić. Ale proszę zauważyć, Kościół ma prawo także wchodzić, występować w stosunku do członków Kościoła w sprawach doczesnych, kiedy wyniknie potrzeba rozsądzenia, w jaki sposób należy wprowadzać naukę Kościoła w życie. I to nie w ten sposób, że Kościół coś nakazuje, tylko Kościół wspomaga. Kościół chce dostarczyć argumentów, chce zmotywować niektórych do działania. Bo chrześcijanin to nie może być człowiek, który jest z boku życia i nie jest w nurcie wydarzeń. Chrześcijanin to powinien być człowiek, który jest zanurzony w życie. To nie jest człowiek fruwający, jak z nas próbuje się zrobić chrześcijan, bo wy to chrześcijanie to macie tylko myśleć o tym, jak wypełnić Ewangelię, jak żyć według przykazań. Nie, my mamy najpierw być zatopieni w życiu, zakorzenieni. I w tym życiu mamy wprowadzać naukę, którą głosi Kościół. A tutaj mogą popełnić błędy, ale mamy za sobą Kościół. Bo jak my wiemy, nie przydarza się nic tylko temu, kto nic nie robi, prawda? Więc nawet jeśli nasi niektórzy liderzy, nasze elity katolickie, niektórzy nasi przedstawiciele powołujący się na autorytet Kościoła nieraz gdzieś, powiedzmy, nie trafią argumentami czy zapędzą się w jakieś obszary, gdzie sobie nie radzą, to musimy się odwołać do tego, czego nauczał Jan 23. Kościół swoim autorytetem pomoże rozwikłać tę sprawę. Oczywiście to może wymagać czasu, to może wymagać jakichś tam interwencji, ale nie bójmy się. Nie bójmy się działać, bo za nami stoi Kościół. Kościół, który nie narzuca nam, bo Kościół to jest wspólnota ludzi wolnych. Wspólnota ludzi wolnych. I kto wstępuje do Kościoła, to nie traci żadnych praw obywatelskich. I odwrotnie, kto jest w Kościele, te wszystkie swoje prawa obywatelskie powinien wykorzystać i starać się według nich podejmować nawet trudne zadania.
Księże profesorze, czy pokój za wszelką cenę? Wiemy, że Chrystus sam powiedział, że Jego słowo to jak miecz obosieczny i czasami właśnie obrona wartości to jest też wypowiedzenie wojny złemu. Dlatego chrześcijanin i Kościół ten żyjący na ziemi, też w nauce społecznej Kościoła nazywany, jest ten Kościół ziemski Kościołem wojującym. A tymczasem Kościół przede wszystkim głosząc Ewangelię jest tym, który najbardziej szerzy orędzie pokoju, bo taka jest Ewangelia. A konkretnie się odnosząc, widzimy dzisiaj chociażby, przepraszam, już jeszcze dzisiaj, Ojcze Święty po modlitwie Anioł Pański podziękował tym wszystkim, którzy we Włoszech uczestniczyli w mieście Vicenza w Narodowym Marszu na Rzecz Pokoju i też podziękował tym, którzy zorganizowali to akurat struktury kościelne, organizowały marsze, manifestacje na rzecz pokoju. Ojciec Święty podziękował. Czasami ktoś mówi, jesteśmy przyzwyczajeni jeszcze z czasów socjalizmu, komunizmu, że wszelkie pojawienie się na ulicy było oznaką nieposłuszeństwa, było brakiem pokoju, już było konfliktem. A widzimy, że dzisiaj w demokratycznych strukturach, kiedy niekiedy w parlamentach większością przechodzą prawa niezgodne z Ewangelią, niekiedy te manifestacje to jest pierwsze właściwie i najprostszy sposób zamanifestowania i dania świadectwu Ewangelii.
No właśnie, tutaj dotykamy problemu zaangażowania katolików w życie społeczne, w życie polityczne we wszystkich aspektach, bo tu już nie będziemy rozróżniać tych różnych płaszczyzn zaangażowania katolików w życiu publicznym. Ale katolik powinien być obecny wszędzie. I co my znajdziemy w nauczaniu społecznym Kościoła? Otóż w dokumentach kościelnych, zwłaszcza w orędziach papieskich, jest takie też zdanie. Należy sobie życzyć, by wyniesienie ideału pokoju nie stało się popieraniem lenistwa tych, którzy boją się oddać swe życie na usługi własnego kraju i swych braci, zaangażowanych w obronie sprawiedliwości i wolności, lecz starają się tylko uciec od odpowiedzialności, od koniecznego ryzyka w wykonywaniu wielkich zadań i wspaniałomyślnych przedsięwzięć. Czyli zobaczmy, pokój to nie jest spokój, to nie jest święty spokój. Jeśli ktoś myśli, że pokój i święty spokój to jest to samo, to się myli. Święty spokój to jest pokój wieczny, którego życzymy i o który się modlimy za swoich zmarłych. Bo to jest ten wymiar pokoju eschatologiczny. Ale w życiu ziemskim pokój to nie jest spokój. Dlaczego? Bo spokój może doprowadzić właśnie do lenistwa. Człowiek leniwy to jest człowiek, który jest przeciwko pokojowi. Mówiliśmy o tym, że Kościół nie jest za pacyfizmem. Dlaczego? Bo pacyfizm to jest właśnie takie wejście w jakąś niemoc, wejście w jakiś bezruch, wejście w jakiś taki stan takiego, powiedziałbym, takiej nirwany, czyli takiego niebytu, żeby mi nic nie przeszkadzało, żeby wszystko było normalne, piękne, czyste, takie uczesane, takie nieangażujące w nic, ale to nie jest pokój. Pokój to nie jest stan, i to mocno podkreślaliśmy, tylko akt, czyli coś dynamicznego. I jeśli katolicy boją się oddawać swe życie na usługi własnego kraju i swych braci, zaangażowanych w obronie sprawiedliwości i wolności, to znaczy, że starają się uciec od odpowiedzialności i koniecznego ryzyka w wykonywaniu wielkich zadań, wspaniałomyślnych przedsięwzięć. Czyli my musimy się liczyć z tym, że każda nasza inicjatywa, również ta pokojowa, może dla nas być brzemienna w skutkach. Ale to nie powinno nas powstrzymywać. Tutaj nie poruszaliśmy kwestii tego marszu 13 grudnia, jak to było relacjonowane, prawda, w mediach, tych takich, no, różnych. Nie chcę tu wymieniać żadnego z tych mediów. Otóż wydźwięk był taki, powiedzmy, jednoznaczny, że to jest jakiś przejaw nienawiści, prawda? Że oni nie idą dla pokoju, tylko dla tego, żeby zamącić, prawda? A my spójrzmy od tej strony pozytywnej. Ci, którzy się zdecydowali, musieli tam dojechać, przyszli, zamanifestowali pokój, który może się łączyć z jakąś odpowiedzialnością za to, że ktoś ich potraktuje jako właśnie wroga, jako mąciciela, jako tego, który nie mieści się w tych określonych ramach spokoju demokratycznego, prawda? Więc dzisiaj w Polsce stało się to, że dzisiaj, żeby być bohaterem, to trzeba walczyć o pokój. Bo z czym się... Czy może inaczej. W Polsce być bohaterem to znaczy budować pokój. Dlaczego? Bo ten, który buduje pokój w tym pojęciu dynamicznym, to będzie wrogiem tego świętego spokoju, o który walczy władza. Bo władza chce, żeby wszystko było cichutko, spokojnie. Macie ciepłą wodę w kranach, macie kafelki, macie pełne sklepy. Czego wy jeszcze chcecie? My chcemy pokoju, czyli tego, co nam pomaga sensownie żyć. Co nam pomaga konsumować naszą godność człowieka. Co nam pozwala aktywnie rozwijać się, a nie być w tym bezruchu, bo ktoś za nas myśli, bo ktoś za nas coś robi, bo my o wszystko zadbamy. Wy się o nic nie martwcie, nie? Wy się nie musicie organizować, nie musicie się spotykać, nie musicie organizować żadnych tutaj manifestacji, niczego, bo ktoś inny o tym myśli, prawda? Więc ja bym powiedział tak, że katolicy, którzy czują Kościół, to powinni być ludźmi właśnie takiego pokoju, który ich przymusza do działania. Jeśli poczują, że wpadają w jakiś bezruch, w jakieś lenistwo, to znaczy, że zostali opanowani przez siły zła, które w ten sposób, powiedzmy, zamykają im drogę do rozwoju i do zdobywania rzeczy większych.
Księże profesorze, myślę, że już powoli będziemy przygotowywać naszych słuchaczy i że będzie oczywiście sporo czasu do tego, by Państwo mogli dzwonić, mając księdza profesora w naszym studiu w ramach rozmów niedokończonych pokój w Kościele i demokracji. To tylko takie wstępne zaproszenie, ale ja jeszcze też jeden temat bym poruszył, mianowicie dzisiaj też wiemy, że na dzisiejszy dzień Ojciec Święty Franciszek przygotował orędzie, które zatytułował już nie niewolnicy, lecz bracia. I w tym liście, myślę, że już wielu z Państwa przeczytało ten list, ponieważ to już początkiem grudnia został ogłoszony, treść znaliśmy. Tam nawiązuje do listu świętego Pawła apostoła do Filemona, w którym apostoł prosi swojego współpracownika o przyjęcie Onezyma, byłego niewolnika Filemona. Ale przy okazji właśnie nawiązując do świętego Pawła, święty Paweł też był jakby oskarżany, że w jakiś sposób nie przeciwdziałał niewolnictwu. Prawda? Ale też przy okazji rozumiemy, że można po latach, po wiekach zinterpretować, jak Kościół przygotowywał też do zmian, które nie były rewolucją natychmiastową, ale rewolucją, która dokonywała się dzięki ludzkiej wolności, że ludzie poprzez spotkanie się ze Słowem Bożym odkrywali, że ta zastana rzeczywistość, chociażby niewolnictwo, że to nie jest godne człowieka, ale potrzeba było tego czasu i cierpliwie, i myślę, że święty Paweł właśnie podpowiedział, w jaki sposób uczymy się wszyscy wolności, bo może być taka wolność, która czyni człowieka prawdziwym niewolnikiem, a też i ten przykład właśnie Onezyma pokazuje, że będąc niewolnikiem, można być też człowiekiem wolnym. Jak jest też właśnie ta sprawa pokoju w tym kontekście wolności człowieka?
To jest dobry przykład na takie, powiedziałbym, niewłaściwe ocenianie tego, co jest jakimś kontekstem społeczno-politycznym, poruszanych problemów, które swój początek mają w objawieniu, czyli czy to będą listy Pawła, czy Ewangelia. Otóż to, co ojciec powiedział, jeśli mówimy o niewolnictwie, to musimy wiedzieć, że niewolnictwo to nie jest to pojęcie, którym my dzisiaj operujemy. My dzisiaj mamy też współczesnych niewolników. I to nie jest wcale problem aż taki mały. Okazuje się, że to handel ludźmi, to nie tylko sprawa Afryki czy Ameryki Łacińskiej, ale to również sprawa Europy. Więc współczesne niewolnictwo w jakichś wymiarach różnych też funkcjonuje i nikt tutaj nie ocenia tego jako, powiedzmy, faktu zaprzeczającego temu, co ogólnie przyjmujemy jako taki rozwój demokracji w całym świecie, prawda? Więc jeśli my w tym kontekście weźmiemy, bo najpierw ten problem musimy rozwiązać. Niewolnictwo to był system. System bardzo zły z dzisiejszego punktu widzenia i oceniając przez to, jaką mamy dzisiaj wiedzę, to było naprawdę nieludzkie, ale taki był system. W tym systemie rodziło się chrześcijaństwo i chrześcijaństwo nie przynosiło wolności politycznej, bo takiej wolności też nie przyniósł Chrystus narodowi wybranemu. On pozostał nadal pod okupacją Rzymian, a wszelkie podejmowane bunty czy rewolucje kończyły się tragicznie, bo Rzymianie tłumili to strasznie. Chrystus mówi, ja przynoszę wolność, ale wolność duchową, wolność łaski. Wolność, która prowadzi człowieka do celu, jakim jest wieczność. To jest wolność. I to jest wolność uniwersalna, dla której nie ma granic, nie ma systemów, nie ma władzy. To jest wolność, która dotyczy każdego człowieka. Czyli człowiek, który żył w tamtym systemie i w dzisiejszym systemie, może być tak samo wolny. Czyli gdybyśmy tamtego człowieka żyjącego w systemie niewolniczym i człowieka, który żyje w naszym systemie demokratycznym, tutaj nawet u nas w Polsce, zestawili ze sobą, to ci ludzie niczym się nie będą różnić. Bo ich wolność to jest wolność płynąca z serca. A to, w jakich on żyje uwarunkowaniach społecznych, to jest sprawa zupełnie drugorzędna. A innym problemem jest to, na ile ludzie ówcześni, chrześcijanie, angażowali się w to, żeby zmienić ówczesny system. Czy oni go zmienili? Ja myślę, że trzy wieki, jakie Kościół potrzebował, żeby zmienić oblicze świata, to nie jest wcale dużo. Biorąc pod uwagę, jak wyglądał świat przez wiele, wiele wieków przed narodzeniem Chrystusa. Bo Kościołowi trzy wieki wystarczyły, żeby zmienić świat i uczynić go naprawdę otwartym na tę wolność, którą Chrystus głosił w Ewangelii. Więc jeśli od tej strony bierzemy wolność, która jest podstawą pokoju, to ja myślę, że Kościół tu ma chyba największe osiągnięcia jako jedyna struktura o charakterze społecznym, która ma takie osiągnięcia. Kto się poszczyci tym, co osiągnął Kościół w Europie, w świecie w tej chwili? Kościół zmieniał systemy, ale nie jako ta zbawcza instytucja, wspólnota, tylko ta społeczność ludzka. Tu znowu możemy powiedzieć, nieraz to było okupione krwią, bo mamy na myśli na przykład chrystianizację Ameryki, prawda? Wiemy, jak to wyglądało, ale to też był taki system. To nie można tego oceniać z perspektywy dzisiejszych czasów. Więc jeśli mówimy o włączaniu się
Kościoła w budowanie pokoju, to ja myślę, że gdybyśmy to przeanalizowali, tak nawet w sposób czysto naukowy i obiektywny, to byśmy pokazali Kościół jako rzeczywiście instytucję, ludzką instytucję w tym znaczeniu, jakie można Kościołowi przypisać, jakie nie ma żaden inny system. Dlaczego? Bo Kościół zmienia, ale sam trwa. A wiele przetoczyło się rewolucji, wiele różnych inicjatyw, które zmieniały, próbowały zmieniać oblicze świata, ale zginęły wraz ze swoją rewolucją. A Kościół nie. Kościół trwa.
Księże profesorze, myślę, że czas, żeby troszeczkę odetchnąć, a już naszym wszystkim gościom pragnę powiedzieć, że już przyjdzie czas na telefony, a to oczekiwanie niech nam wypełni kolęda. W Radiu Maryja rozmowy niedokończone, pokój w Kościele i demokracja, a naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. I odbieramy już telefony. Bardzo prosimy Radio Maryja, kto się do nas dodzwonił.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze i dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gościa, ojca prowadzącego oraz wszystkich słuchaczy. Uważam, że żeby zaistniał pokój, to również musi być sprawiedliwość, że pokój musi być oparty na sprawiedliwości, ale tutaj już ponadto musi istnieć również miłość do bliźniego, żeby zaistniał pokój. Musi być pokój ducha, żeby zaistniał w społeczeństwie. Jeżeli jednostka będzie umieć przebaczać i mieć pokój ducha, to łatwiej będzie o pokój w państwie, w demokracji. Tutaj często jest tak, że w państwie brakuje tego pokoju, bo brakuje tego w sercach jednostek, ale często również państwa w demokracjach nie ma pokoju, dlatego że pod demokracją głosują prawa takie, które są bezprawiem, popierają eutanazję czy aborcję i to nie jest pokojem, to jest zaprzeczenie pokoju. Pokój musi być oparty na sprawiedliwości. Jeżeli na przykład nie ma sprawiedliwości, to powstają wtedy rewolucje. Musi być przebaczenie. Jeżeli nie ma przebaczenia, to wtedy jest niepokój, ale jednostka musi również sobie stawiać wymagania dla siebie. Nie mogą być zbyt duże ambicje, bo wtedy powstają frustracje. Jeżeli ktoś sobie za dużo zakłada, nie sobie swoje celu, wtedy jest niezadowolony i wtedy brakuje pokoju, ale również tutaj dochodzi, wtedy może być brak pokoju, może również być skutkem braku miłości, różnych zranień z dzieciństwa, czy tam rodzinnych, czy wtedy w młodości, wtedy również były też takie przypadki, czy na przykład był Hitler, czy Stalin, też mieli trudne dzieciństwo, na przykład byli bici, załóżmy, nie zrealizowali się już w dzieciństwie, czy jak w młodości też na przykład byli na przykład tacy, czy czuli się odrzuceni, to też mogą wywoływać frustrację i też mogą być przyczyny do tego, że do późniejszych drogi życiowej. Również tak i tak tutaj również pokój może oczywiście, jak już ojciec wspomniał, że już modlitwa może tak, może dłuższa modlitwa może również też nas uspokoić, sprawić, że zaistnieje pokój w naszych sercach. To może bym wtedy na tym kończył. Serdecznie życzę wszystkim pokoju ducha, wszystkim, którzy mnie teraz słuchają, tak i wielu błogosławieństw Bożych i błogosławieństwa od nowonarodzonego Chrystusa. To może na tyle z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Pawle, oddajemy głos księdzu profesorowi.
Bardzo dziękuję, Panie Pawle, za tę wypowiedź. Pan rzeczywiście dotknął tutaj bardzo istotnych elementów pokoju. Myśmy o tym mówili w tej części telewizyjnej. Ma Pan rację, że pokój to jest najpierw czynienie sprawiedliwości. Dlatego ja tutaj przytaczałem tę łacińską regułę opus justitiae pax. Pokój to czynienie sprawiedliwości. Ale my musimy również wiedzieć, że pokój to także to, co Pan powiedział, miłość. To jest prawda. Bo sprawiedliwość, o której Pan mówi, ona wyrasta z miłości. Sprawiedliwość bez miłości byłaby bezduszna. Sprawiedliwość, która nie uwzględniałaby miłości, byłaby sprawiedliwością czysto prawną. A dlaczego tak się dzieje? Bo tutaj wchodzi problem prawdy. I ja chciałbym, Panie Pawle, zwrócić właśnie uwagę na to, że człowiek pokoju to jest człowiek, który umie rozpoznać prawdę, ale nie tylko tę obiektywną, ale również w drugim człowieku, która jest obecna w drugim człowieku, jest obecna w każdym dziele ludzkim. I prawda, która niesie pokój, nie pozwala zwątpić o przeciwniku. Czyli człowiek pokoju to jest taki człowiek, który nie utożsamia przeciwnika z błędem, czyli potrafi dostrzec zło, ale szanuje człowieka. Bo błąd, w jakim się znalazł, nie może przekreślać osoby ludzkiej. Dalej, sprowadza błąd do takich rzeczywistych wymiarów, odwołuje się do rozumu, serca i sumienia człowieka,
wspierając go w ten sposób w rozpoznaniu i przyjęciu prawdy. I tu odnoszę się do tego, co pan mówił o tych aspiracjach za bardzo takich rozdmuchanych. Otóż każdy człowiek musi sam sobie określać cele, do których zmierza. Musi mieć własną drogę. Nie może biec od jednego sposobu do drugiego naśladowania kogoś innego. On musi mieć swój sposób. I żeby mu to umożliwić, to musimy założyć, że przy realizowaniu tych swoich celów człowiek może nieraz popaść w jakiś błąd. Może zbłądzić. Ale co się wtedy dzieje? Człowiek pokoju to jest taki człowiek, który najpierw sam sobie potrafi pokazać, że błąd nie przekreśla mojej dalszej inicjatywy. Bo wielu, którzy powiedzmy napotyka jakieś trudności w realizowaniu swoich celów, czy popełni błędy, próbuje się zatrzymać albo zawrócić nawet, albo porzucić swój cel. Otóż to jest niestety przejaw człowieka, który nie ma w sercu pokoju. To znaczy, że on ma coś, co mu ten pokój serca odbiera. Więc ja bym był za tym, żeby tych inicjatyw nie pomniejszać. Tutaj to, co mówiliśmy o Kościele, że Kościół stoi za tymi, którzy realizują jego naukę, ale błądzą albo mają trudności. Kościół ich wspomoże. I tak samo indywidualnie, jeśli człowiek realizuje te swoje pomysły i ma te ideały i ma te cele, to nawet jeśli zbłądzi, to musi wiedzieć, że Bóg, który jest dawcą pokoju, on potrafi go natchnąć, potrafi skorygować, potrafi wspomóc, potrafi podtrzymać. Więc człowiek pokoju to jest ten, który nie zatrzymuje się, tylko idzie dalej, bo w ten sposób, jeśli tak będzie traktował swoje inicjatywy, swoje podejście do realizacji celów, to będzie również to realizował w stosunku do innych ludzi. Czyli tak, jeśli człowiek potrafi być wyrozumiały dla siebie, nauczy się tej wyrozumiałości dla innych ludzi, czyli będzie człowiekiem pokoju, a jednocześnie będzie człowiekiem czynu.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dozwonił?
Jarosław z Wejherowa.
Witamy.
Na Kaszubach.
Prosimy.
Wejherowa na Kaszubach. Pozdrawiam ojca i księdza profesora i ojca prowadzącego naszego ukochanego rektora Wyższej Szkoły Społecznej Medialnej w Toruniu.
No, rozpoznaje studenta naszego.
No, tak się złożyło, że słuchamy. Słuchamy, bo temat jest bardzo ważny. Właśnie te wszystkie kongresy, które się odbywają w uczelni, właśnie gromadzą, moim zdaniem, nie tylko zbyt małą ilość polityków, ponieważ politycy mają swoją wizję świata. Albowiem Pan Bóg, stwarzając świat, stworzył pokój. I on był, dopóki nie został zburzony przez człowieka. To samo widzimy w polityce. Ludzie przeciętni chcą pokoju. Nie znam takiego kogoś, kto by nie chciał mieć wokół siebie i w swoim kraju, w swojej ojczyźnie pokoju. To właśnie jest ten zaburzony świat polityki, która no, kieruje się swoimi prawami. A ponieważ z kolei na polityków mają wpływ inni, wyżej postawieni, bo nie jest tajemnicą, że politycy to są tylko postawieni do wykonywania pewnych zadań. Jeżeli nie mają rozpoznania dobra, jeżeli nie wiedzą, co to naprawdę jest polityka dla dobra wspólnego, to będą uprawiali własną. Tą właśnie niedobrą, tą niemoralną, która niszczy. Niszczy człowieka, niszczy narody. Wiemy również, że ludzie w czy postawieni, czy którzy chcą wejść do polityki, bardzo często zmieniają te swoje cele i przechodzą na drugą stronę. Czy dobrowolnie, czy może pod innym, jakimś z innego powodu. Też przykład świata Bliskiego Wschodu. Cały Bliski Świat, widzimy wojnę, Syrię, jest jakby nastawiony czy nakręcony przeciwko Zachodowi. A Zachód przecież jest z wiary katolickiej, jest z cywilizacji łacińskiej. Tam nie ma nic złego. Ale na tym Zachodzie powstały różne kościoły. I w tym właśnie Kościele Chrystusowym powstał również rozłam. I ci ludzie postanowili prowadzić, zadekretować zasady w swoich kościołach. To mamy w tych wszystkich odłamach, prawda? I tutaj dopóty nie będzie pokoju na świecie, dopóki nie połączą się wszyscy w Kościele Chrystusowym. Bo to on rozpoczął tą dobrą drogę do polityki. Wskazał cele, które my znamy. Tamci też być może znają, ale z innych powodów nie chcą się dostosować do tych praw, do tych zasad. Bo dla dobra wspólnego, dla człowieka należy właśnie uprawiać tą politykę. To może na tyle moich refleksji, nie chciałbym przedłużać. Przy okazji pragnę życzyć wszelkiej pomyślności i księdzu profesorowi, i ojcu na nowy rok zdrowia przede wszystkim, wytrwałości w głoszeniu prawdy o Kościele, o prawdzie, o demokracji, by służyła wszystkim na całym świecie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Jarosławie, i oddajemy głos księdzu profesorowi.
Panie Jarosławie, bardzo dziękuję za ten głos, za życzenia, za to zatroskanie również o naszą ojczyznę, o to, co tutaj się dzieje, a nawet powiedziałbym o ten wymiar globalny, bo też pan taką troskę wyraził. Ma pan rację, tak. Pokój został stworzony wraz ze światem, ale ja bym chciał tutaj też to trochę uszczegółowić. Mianowicie, ja bym się chciał zająć człowiekiem i powiedzieć tak, że człowiek został stworzony dla pokoju. Człowiek. Nie tylko dla poddawania sobie ziemi i rozwoju i postępu i cywilizowania tutaj swojej rzeczywistości, ale dla pokoju. Ale i słusznie pan tutaj podkreślił, że pokój rodzi się we wnętrzu ludzkiego serca. Najpierw, i tutaj chciałbym taką hierarchię ustawić, bo tak to znajdujemy, to również określone w katolickiej nauce społecznej. Mianowicie, pokój najpierw trzeba poznać, następnie rozpoznać, kolejny etap to jest zapragnąć i pokochać. Wtedy będziemy go przeżywać i wyrażać w odnowionym życiu całej ludzkości, w jej filozofii, w jej socjologii, w jej polityce. I jak należy rozumieć te poszczególne etapy? Bo tutaj o tym tylko zaczęliśmy mówić w telewizyjnym programie, ale nie rozwinęliśmy tej myśli. Otóż pokój to przede wszystkim stan umysłu. Czyli to nie jest tak, że możemy ominąć umysł i zająć się tylko sercem człowieka. Bo ktoś powie, no tak, jeśli ktoś się tylko będzie modlił i będzie kochał, to już wystarczy. Nie. Pokój to przede wszystkim stan umysłu. Czyli pokój trzeba nieustannie racjonalizować. Racjonalizować. Czyli ja muszę mieć swój pogląd na to, co się wokół mnie dzieje. Ja muszę nie przejmować od innych w formie ich komentarzy, interpretacji tego, jak oni widzą świat, tylko ja muszę ten świat odbierać. Ja muszę ten świat rozumieć. Bo tragedią również w polskim społeczeństwie jest to, że polskie społeczeństwo przestało racjonalizować, a żyje tym, co powiedzą w telewizji, co znajdą w internecie, co przeczytają w tabloidach albo w innych tam jeszcze komunikatorach. Otóż poznać pokój, to znaczy mieć to bezpośrednio zetknięcie się z rzeczywistością. Nie przez komentarz, nie przez interpretację, nie przez jakieś już schematy myślowe tych, którzy próbują mnie pouczać i przygotowane schematy mi przekazywać. Dalej, rozpoznawać. Pokój to jest drugi element. Co to znaczy rozpoznawać? To znaczy umieć nazywać już nie po swojemu, tylko mieć jakieś kategorie, którymi będę się posługiwał w określaniu, czym ten pokój jest. My tu dzisiaj parę takich elementów, które mogą posłużyć do rozpoznania pokoju, powiedzmy, przekazaliśmy. Jak na przykład, że pokój osiąga się przez czynienie sprawiedliwości. To jest właśnie rozpoznawanie pokoju. To już nie jest jakieś tylko jakaś informacja, która dociera. Ja zaczynam rozpoznawać to, co się wokół mnie dzieje, czyli nazywać. Kolejny etap – zapragnąć. A wchodzi tu już element wolitywny. Czyli ja dostrzegam, że ja pokoju potrzebuję. Nie tego, który inni mi proponują, tylko ja chcę mieć ten pokój, który mnie zadowoli, który będzie odpowiadał moim potrzebom. To musi być mój pokój, bo on się musi zrodzić w moim sercu i ja muszę tego pokoju zapragnąć. Jeśli ja określę, na czym polega mój pokój, to ja muszę to pokochać. Czyli dopiero wtedy moje serce, czyli ta sfera uczuciowa, pozwoli mi niejako ten pokój umiejscowić, że tak to określę, w mojej postawie. Ja tu się odwołam jeszcze raz, ja już to kiedyś tutaj w audycji poruszałem, ale jeszcze raz to przytoczę, taki aforyzm Henryka Sienkiewicza. On to mówił o miłości, ale miejmy na uwadze to, że głębszym pokładem pokoju jest miłość. I Sienkiewicz mówił o miłości tak. Miłość jest jak mgła, która rodzi się w głowie. Jeśli mgła opadnie na serce, następuje pogoda ducha. Jeśli pozostanie w głowie, płynie potok łez. Czyli proszę zobaczyć, jeśli ktoś nawet pokój ma jako stan umysłu, rozpoznaje go, ale nie ma tamtego elementu wolitywno-uczuciowego, czyli nie porusza to jego serca, to taki pokój pozostający w głowie to czyni wojnę, bo płynie potok łez. Z tego się rodzą dramaty. I to, co pan powiedział o politykach, to są właśnie ludzie, którzy mają pokój w głowie i na ustach, ale nie mają go w sercu. I to, co też pan powiedział o przeciętnym człowieku. Przeciętny człowiek, on intuicyjnie wyczuwa, że nie tylko trzeba o pokoju myśleć i o nim mówić, ale trzeba go mieć w sercu. Dlatego taki człowiek pokona te lęki, pokona strach, pokona różne wątpliwości i pójdzie do spowiedzi. Po co? Żeby pozwolić, żeby ten pokój spłynął do niego od Ducha Świętego i poruszył jego serce.
Odbieramy następny telefon w ramach audycji Pokój w Kościele i Demokracji. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Kościół. Niestety nie pamiętam, nie słuchałem od samego początku, ksiądz doktor. Witam serdecznie gościa.
Witam serdecznie.
Zafascynowałem się zwłaszcza teraz tym, co podał ksiądz doktor. Prawdopodobnie będę się powtarzał, bo niestety nie pamiętam godności. To było pięknie przedstawione, tylko realia są realiami, ale już nie mówię nic przeciw, bo rzeczywiście I ja się też przekonuję, że to tak właśnie wygląda, ale też na różnych etapach. I ja chciałem, bo bardzo mnie to pocieszyło, że właśnie ksiądz doktor powiedział, że mnie interesuje człowiek. Właśnie, bardzo chciałbym zadać pytanie. Nie wiem, czy będę umiał je tak zadać, jak w tej chwili chcę. Troszkę zaskoczony, że zakończył ksiądz ten wywód teraz krótki. Tylko chciałem zapytać, jak się ma relacja wiedzy w tej kwestii, jeżeli, bo tak jak ksiądz gość poruszył, że to się dzieje w umyśle, prawda? Ale człowiek na przykład na danym etapie działa i działa na przykład zgodnie z swoim sumieniem, ale w trakcie rozpoznaje również inne, większe jakby warstwy, no powiedzmy tutaj jakby prawdy, jeżeli się otwiera na nią, ale tutaj dochodzi kwestia taką, jak tutaj ksiądz poruszył, że właśnie dostrzega ten pokój i czyni na przykład sprawiedliwość. Ale tutaj mamy zauważenie w tej sytuacji współczesnej tych różnych zarzutów. Jedna osoba może uważać coś sprawiedliwe, druga temu zaprzeczy. I tutaj bardzo mi się zresztą podobało to, co gość powiedział o tym, że przecież jakby samo to potwierdza rację istnienia Kościoła, jednego Kościoła, powszechnego Kościoła, który musi mieć wgląd, bo jakżeż można rozumieć, ja zresztą nie chciałbym rozwijać tego, to jest myślę tak oczywiste, oczywiście może nie dla każdego jeszcze na różnych etapach, gdzie są, ale chciałem właśnie zadać, jak się ma ta kwestia rozwinięcia, jeżeli człowiek spostrzega, czyni coś, ale to jest mu na przykład właśnie, czy to właśnie jest jakby podcinanie tego, co jakby u podstaw gość poruszył, że to jest tak jakby takie swobodne. No oczywiście gość powiedział, że to jest zdobywanie, że to jest dynamiczne, że to nie jest jakby takie, ale tutaj właśnie ta dynamika jakby jest właśnie, jeżeli w takiej kwestii, jeżeli ktoś doznaje wiedzy, na przykład wie, że to jest pewne, ale to jest mu jakby, no, nie potrafię znaleźć tego słowa, utrudniane, no powiedzmy takie proste słowo, utrudniane lub wręcz uniemożliwiane. I ta na przykład osoba doznaje przez to poczucia winy, bo jeżeli to jest w jakimś stopniu, oczywiście kwestia, tak jak ojciec Maksymilian, pewne rzeczy nawet w takim furacie nienawiści czy tego mógł, to, ale to właśnie przez takie rozeznanie, ale czy wiele osób dzisiaj współczesnych ma takie rozeznanie? Także ja tutaj chciałem zapytać o tą właśnie kwestię wiedzy, która czasem ona może być niezbędna i trzymać się, tak jak właśnie tutaj gość podkreślił, ale ona być może być również utrudniona przez to, jak to już przed chwilą ująłem, może jasno, a może nie. Dziękuję serdecznie i bardzo bym prosił o odpowiedź.
Bardzo dziękuję za ten głos. Niestety nie dowiedzieliśmy się, kto dzwonił, bo nie podał gość nasz programu imienia. Ja powiem tak. Wyjdę od takiej najprostszej definicji, jaką znajdziemy w nauczaniu Kościoła, którą podał święty Augustyn i ona dotrwała do naszych czasów i można powiedzieć, że ona streszcza różne definicje, które znam pokoju. Mianowicie święty Augustyn nazwał pokój spokojnością porządku. Spokojność porządku. I zauważmy, że mamy tu do czynienia z dwoma pojęciami, które się wzajemnie warunkują w tej definicji. Czyli spokojność musi być związana z porządkiem, a porządek wywołuje spokojność.
jest bezpośrednio zależny od spokojności. Bo trudno mówić o pokoju wtedy, kiedy ktoś by przekraczał pewne granice spokojności. Bo my mamy reagować, my mamy wychodzić naprzeciw tych, którzy próbują jakoś wejść w nasz obszar naszego życia, naszej wiedzy. Mamy prawo reagować, tylko właśnie w sposób spokojny. I teraz to byłoby fałszywie rozumiane, gdybyśmy czynili z ładu pojęcie abstrakcyjne, i gdybyśmy nie wiedzieli, że porządek ludzki jest raczej właśnie aktem niż stanem. Otóż wiedza ma to do siebie, prawdziwa wiedza, że ona musi być przekazywalna. Najprostsze określenie nauki to jest to, że to jest taka wiedza, którą można przekazać dalej. Jeśli ja mam wiedzę, którą nie będę umiał przekazać, bo nie będę wiedział jak, albo nie będę miał odpowiednich narzędzi, to nie będzie nauka. Więc my musimy wiedzieć, że to, co jest związane z wiedzą o pokoju, to jest to, co każdy ma na tyle opanowane, że może się tym dzielić. Więc nikt od nikogo nie wymaga wiedzy na poziomie uniwersyteckim, na jakimś poziomie daleko posuniętej abstrakcyjności, tylko każdy ma mówić o pokoju tak, jak go rozumie. I teraz dalej idźmy. Czy wiedza taka może dzielić czy łączyć? Otóż ja bym powiedział tak, że pokój bardziej zależy od świadomości i woli tych, którzy go tworzą i w nim uczestniczą, niż od sprzyjających mu okoliczności. Innymi słowy, to, o co pan pyta, wydaje mi się, że w tym tkwi problem pana. Jeśli mówimy o wiedzy, to podkreślam to jeszcze raz, mówimy o takiej wiedzy, którą ja posiadam. To nie jest wiedza abstrakcyjna i to nie jest wiedza czysto teoretyczna, ale wiedza płynąca z mojego doświadczenia. I to jest wiedza, którą ja umiem przekazać, bo ja tę wiedzę mam w sobie i ona w części jest należy do mojego doświadczenia. A z drugiej strony ja w tej wiedzy trzymam się tego, co dyktuje mi moje serce, moje sumienie, mój rozum, a nie tego, jak wpływają na mnie okoliczności. Bo ja tak przypuszczam, że pan się boi tego, że pokój może zaburzyć nie człowiek, tylko właśnie to, że my się skupimy bardziej na tym, co na nas wpływa, niż na tym, co czujemy. O, to bym tak to określił. Natomiast ja bym cały czas podkreślał, że pokój to jest to, co w nas jest. Ja bym tu, to kierujesz wprost do pana, który właśnie dzwonił. Proszę sobie wyobrazić, że pokój to jest samolot. I co jest potrzebne, żeby ten samolot się utrzymał i mógł utrzymać równowagę i osiągnąć swój cel? Otóż musi być siła napędowa. I tą siłą napędową to jest właśnie sam człowiek. I tutaj niczego więcej nie doszukujmy się. Siłą pokoju jest sam człowiek, który nie potrzebuje sprzyjających okoliczności. Bo właśnie sprzyjające okoliczności często odbierają tę inicjatywę człowiekowi, bo człowiek sobie myśli tak. I ja myślę, że wiele członków naszego społeczeństwa też tak myśli. Po co ja będę się angażował, jak wszystko się dobrze układa? Mamy dobre PKB, jest postęp, budują się autostrady, wyruszyło na tory Pendolino, teraz wzrosła średnia krajowa o 70 tam parę... No czym ja się będę... Czyli okoliczności stają się ważniejsze niż to, co on czuje. A tutaj siłą napędową pokoju jest to, co on czuje. A to, że to mi się należy jak miska psu. to, że wszystko idzie w porządku. Te okoliczności, one nie powinny mnie angażować. Ja muszę się skupić na tym, co ja chcę osiągnąć. A tutaj nie potrzeba wykształcenia jakiejś wiedzy akademickiej, uniwersyteckiej, tylko opierać się na tym, co czuję.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, ksiądz Zenon Hanna z tej strony.
O właśnie, to się udało. Udało dodzwonić.
Się, moje serce staje się spokojniejsze, nieco. Przepraszam, że nie dotarłem na spotkanie.
No współczujemy, że taka przygoda spotkała księdza, doktora.
Samochodowa, ale wszystko się skończyło dobrze i tak dużo pokoju w sercu mam i wszystkim słuchaczom, którzy słuchają dzisiejszego programu audycji, też życzę dużo, dużo pokoju na początku tego nowego roku. Pozdrawiam księdza Jana Przybyłowskiego. Oczywiście, no żałuję, że osobiście nie możemy w studiu razem siedzieć. Tak na odległość, no chciałbym na chwilę zadzwonić i podzielić się też swoim takim pokojem, który no, na początku nowego roku myślę, że w nas, w naszych sercach jest. Przesłuchiwałem się tej audycji, na ile było to możliwe, przez ostatnie chwile. I bardzo dużo było mowy o takim pokoju osobistym człowieka. To znaczy takim, który każdy z nas jakoś tam w sercu nosi, można nazwać takim spokojem duchowym czy psychologicznym, którym każdy, no każdy z nas tego pokoju pragnie w sercu. Takiego pokoju, który wynika też ze spotkania z Panem Bogiem, takiej pewności, że Pan Bóg blisko naszego życia jest, z pewnej dynamiki, o której ksiądz profesor Jan mówił, że do tego pokoju jest potrzebna pewna dynamika. No to jest wszystko taki pokój, no, osobisty, psychologiczny, dotyczący ludzkiego, konkretnego serca. I ta różnica, tak jak słuchałem księdza Jana, kiedy mówił o tym, że czasami my potrzebujemy, niektórzy chcą takiego świętego spokoju. Nie? Dla świętego spokoju coś robią, rezygnują z pewnych wartości po to, żeby mieć święty spokój, ale to nie chodzi o taki święty spokój w naszym życiu, tylko chodzi o taki autentyczny, głęboki pokój, no, którego na początku tego nowego roku chciałbym bardzo, bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom Radia Maryja życzyć. Ja chciałbym tę taką refleksję swoją i takie pytanie do dyskusji też troszkę poszerzyć o ten wątek takiego życia społecznego, to znaczy otworzenie pokoju w naszych relacjach, no, społecznych, używając powiedzmy tego, co najbardziej jest znane, czyli takie konflikty międzynarodowe, które istnieją, które żyjemy w czasach bardzo niespokojnych. Ja oglądałem ostatnio wyniki badań z Uniwersytetu z Heidelbergu. Jest taki specjalny instytut, który bada konflikty na świecie i te konflikty na świecie wzrastają. To znaczy, no, liczy się dzisiaj ponad 400 miejsc na świecie, gdzie toczy się jakiś konflikt, jest jakaś wojna, jest jakiś spór, niezgoda. I to pragnienie pokoju, tworzenie tego pokoju, no jest dzisiaj też takim wielkim pragnieniem właśnie 1 stycznia. To jest piękny dzień, który Kościół katolicki od 1968 roku obchodzi. Jest to modlitwa o pokój na świecie. I w tym duchu tak no, trochę no, też zachęcam siebie samego, na przykład wszystkich, do tego, żeby budować pokój w relacjach społecznych. To znaczy my czasami nam się wydaje, że jesteśmy bezradni wobec jakichś konfliktów, podziałów, sporów, które tak bardzo mocno narastają w nas. Natomiast ja jestem głęboko przekonany, że na wiele sposobów możemy budować pokój na świecie. W naszych takich relacjach pomiędzy nami, czy to poprzez modlitwę, to wezwanie dzisiaj właśnie, ten Światowy Dzień Modlitwy, to Kościół katolicki był pierwszym, który tę inicjatywę podjął, takiego myślenia o tym, żeby angażować też życie wiary, życie modlitwy do tego, żeby budować pokój, jedność na świecie. I tak tylko krótko podsumowując to, co tak przygotowując się do tego spotkania, no nie udało mi się dotrzeć, ale ta podstawowa myśl papieża, świętego papieża Jana Pawła II, w jaki sposób można zbudować pokój, myślę, że ta myśl już była tam na pewno powtarzana w programie, że pokój można osiągnąć tylko wtedy, kiedy jest sprawiedliwość. Znaczy, jeżeli nie będzie sprawiedliwości, jeżeli ktoś się będzie czuł skrzywdzony, to nie będzie pokoju w naszych relacjach. Więc budowanie pokoju jest możliwe. Pokój jest owocem sprawiedliwości, to jest ta pierwsza myśl. I druga, tak samo ważna dla papieża Jana Pawła II, że nasze życie jednak nie jest sprawiedliwe. To znaczy są sytuacje niesprawiedliwości i krzywdy i wtedy potrzebne jest przebaczenie. Jeżeli nie będziemy miłosiernie potrafili wybaczyć, to też pokoju na świecie nie będzie. Więc to są te dwa skrzydła, te dwa główne motywy budowania pokoju na różnych poziomach naszego życia. To jest pierwsze, troska o sprawiedliwość i druga, jeżeli tej sprawiedliwości nie ma, to tworzenie tej sprawiedliwości poprzez przebaczenie. I to się będzie odnosiło do relacji międzynarodowych. Widzimy, że te konflikty, one często wynikają z nierówności, z niesprawiedliwości. Jakieś jedno państwo czuje się pokrzywdzone, wyzyskiwane, oszukiwane. No i wtedy jest niepokój, jest wojna, jest spór. Ale to samo odnosi się też do naszych takich osobistych relacji, które też czasami w kręgach rodzinnych, sąsiedzkich bywają, nie? Ktoś się czuje pokrzywdzony. I wtedy odtworzenie tej sprawiedliwości nie polega tylko na takim matematycznym wyrównaniu krzywd, ale też takim głębokim przebaczeniu. I to są te dwie myśli, o których nauczanie Kościoła i też papież, święty papież Jan Paweł II bardzo często mówił. Pokój jako owoc sprawiedliwości, która wynika też z przebaczenia, z miłosierdzia dla siebie nawzajem. No jest to taka moje dzielenie się bardziej niż pytanie do słuchaczy. Też takie moje życzenie, żebyśmy w naszym takim codziennym życiu, rozpoczynając ten nowy rok, żebyśmy byli bardzo wyczuleni na sprawiedliwość, bo wtedy to będzie owocowało sprawiedliwością, a w tych miejscach, gdzie tej sprawiedliwości nie dostrzegamy, to drogą do pokoju na pewno nie będzie jakaś rewanż, poszukiwanie, nie wiem, wyrównywania rachunków za wszelką cenę tylko i wyłącznie, ale też umiejętność przebaczania i proszenia o przebaczenie. To są te dwie drogi, na których będzie można zbudować pokój, czy to osobisty, czy to takich w relacjach bardzo naszych bliskich, z ludźmi, którymi na co dzień żyjemy, ale też myślę w wielu, wielu obszarach naszego życia społecznego. Pokój, który jest owocem sprawiedliwości i owocem przebaczenia. Myślę, że na początku roku warto to życzenie, to pragnienie jeszcze raz sobie wyrazić.
Księże doktorze, ja bardzo się cieszę i muszę powiedzieć, patrzę teraz na księdza profesora Jana Przybułowskiego, który był niepocieszony, kiedy się dowiedział, że nasz drugi gość, ksiądz dr Zenon Hanna z Paloty, nie dojedzie, ale myślę, że odrobina, że tak powiem teraz, ulgi jest, że chociaż w ten sposób, nie wiem, czy długo, że tak powiem, dzwonił ksiądz doktor do nas?
Próbowałem kilkakrotnie, ale linia jest tak bardzo oblężona, co bardzo dobrze świadczy oczywiście.
Jest to prawda, że cały czas tutaj słuchacze dzwonią, ale myślę, że wszyscy są też bardzo zadowoleni, bo to nawet przecież było ogłaszane, że gośćmi programu Rozmów Niedokończonych jest, czy będzie, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski i ksiądz doktor Hanas Palotyn. No, tak, połowa dojechała, ale druga połowa się dozwoniła chociaż na moment.
Na odległość mogłem pozdrowić bardzo serdecznie i życzę wszystkim tego, co wspominałem, tego pokoju, który jest owocem sprawiedliwości, takiego troski o to, żeby to dotyczy, jeszcze raz chcę to powtórzyć, wielu aspektów naszego życia i wierzę głęboko, że ta intuicja papieża i ta mądrość Kościoła katolickiego od czasu już pierwszych dokumentów świętego błogosławionego papieża Jana XXIII, który mówił też o tym, że ta sprawiedliwość i przebaczanie sobie jest drogą, która prowadzi do pokoju i wszystkie konflikty, jakie na świecie istnieją, z którymi się borykamy, one bez wątpienia są do rozwiązania tylko i wyłącznie poprzez te dwie drogi, nie? Takiego troski o to, żeby wszyscy otrzymali to, co im się należy, nie? Taką sprawiedliwość społeczną. A jeżeli nie jest to możliwe, jeżeli zostały jakieś krzywdy zadane komukolwiek, to drogą do pokoju będzie zawsze najgłębsze przebaczenie, które nie wyklucza oczywiście sprawiedliwości.
Bardzo dziękujemy i myślę, że do następnego spotkania w ramach tych audycji, które tu razem nasi goście prowadzą. Z Panem Bogiem i całą wspólnotę warszawską prosimy o pozdrowienie i podziękowanie dla współbrata księdza Eugeniusza, który pomagał nam jako tłumacze w czasie ostatniego kongresu.
Przekażę mu oczywiście przy najbliższym spotkaniu.
Dziękuję, pozdrawiam. Szczęść Boże. księże profesorze, myślę, że krótki komentarz też do tej interwencji kolegi.
Zenon, najpierw bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i tak jak tutaj wyraziłeś, mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować, bo taka jest potrzeba. Dziękuję za życzenia wspaniałe, odwzajemniam. Dużo pokoju i miłości w tym roku, dużo takich pokojowych inicjatyw. Bardzo dziękuję za to podkreślenie, bo właśnie kiedy jest nas dwóch, to możemy sobie pewne takie akcenty stawiać i bardzo dobre akcenty postawiłeś właśnie na sprawiedliwość, o której my dzisiaj sporo mówiliśmy, na przebaczenie, ja może nie w tym takim słownictwie to wyraziłem, ale o tym też mówiliśmy i bardzo dobrze, bo te akcenty powinny zostać gdzieś tam w pamięci naszych słuchaczy. Ja natomiast tylko jako komentarz chciałbym dodać to, że pokoju na ziemi nie da się osiągnąć, jeśli nawet byśmy zabezpieczyli wszystkie materialne potrzeby ludzi, gdyby nam się udało, chociaż to jest raczej nieosiągalne jeszcze przez długie, długie dziesiątki lat, jeśli nie będziemy sobie udzielać nawzajem bogactw swego umysłu i ducha. Czyli ten prawdziwy pokój jednak, i to myślę, że do tego, co mówiłeś, trzeba byłoby dodać, to nie jest to wyrównanie tego, co posiadamy, ale tego, jak się dzielimy tym, co jest naszym bogactwem duchowym, co jest bogactwem naszego umysłu, naszą kulturą. I myślę, że na tym polu Kościół ma coraz większe osiągnięcia i myślę, że na tym polu Kościół może najwięcej zrobić, również dla rozwoju pokoju w różnych demokracjach.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo, kto się do nas dodzwonił.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, serdecznie.
Teraz i zawsze.
Witam i Jerzy z Francji. Otóż na samym początku pozwolę sobie złożyć jak najserdeczniejsze życzenia wszystkim obecnym w studio, jak i ojcu dyrektorowi, jak najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Wracając, nie miałem jeszcze okazji złożyć tych życzeń, dlatego sposobność nadarza mi się. Otóż wracając do tematu, chciałbym potraktować ten temat od strony takiej praktycznej. Spostrzegam mianowicie, że główną przyczyną, zapewne jest wiele, ale przyczyną taką istotną pewnych wojen i nieporozumień międzynarodowych, to jest mianowicie chęć górowania nad drugą osobą. Nie traktuje się jej na równi ze sobą jako partnera, ale chce się go pod uzależnić. I to jest właśnie, to wynika z egoizmu. Jakiś własny interes. Nie szuka się interesu wspólnego. I to w każdej dziedzinie, chociażby nawet czy w małżeństwie, czy chociażby w polityce międzynarodowej, czy nawet ekonomicznej, jeśli nie szuka się wzajemnych rozwiązań dobrych dla jednej i drugiej strony, wówczas narastają pewne nieporozumienia i konflikty. To właśnie górowanie, to patrzenie na drugiego człowieka nie tak, jak uczy, prawda, Kościół, mianowicie, że wszyscy są równi wobec Pana Boga i powinniśmy bliźniego, bez względu na to, kim on jest, na jakim stanowisku, traktować go nie jako nadczłowieka, ale jako na równi ze sobą partnera, z którym wspólnie szuka się jakieś rozwiązanie zadowalające zarówno jedną, jak i drugą stronę. Drugą następną przyczyną niepokojów i wojen to jest mianowicie wzajemna nieufność. Nie mam na względzie nieufności, prawda, uzasadnionej, ponieważ może być tak zwana nieufność uzasadniona, jeśli ktoś okazuje się niewiarygodny, nie dotrzymuje umów, zawodzi, wtedy jest niewiarygodny i istnieje uzasadniona nieufność i takie ufności odzyskać jest bardzo potem trudno, bo łatwo ją stracić, zaufanie, ale odzyskać jest trudniej. Mam na uwadze tutaj tak zwanej nieuzasadnionej nieufności, która jest wynikiem nieznania jednej i drugiej strony niezna. Bardzo często tworzą się jakieś wyobrażenia bardzo fałszywe o drugiej osobie. Najczęściej są to ideologie, jak na przykład ostatnio komunistyczna, która zamyka obywateli, zamykała na samych sobie i tworzyły jakieś wyobrażenie o świecie zachodnim, imperialistycznym, błędne, wroga tworzyła sama, ponieważ nie znała tych ludzi. I to jest główną przyczyną właśnie tego wszystkiego. Czyli w obecnych czasach, prawda, istnieje ta tendencja do wzajemnego poznania się ze sobą, żeby nie tworzyć fałszywych wyobrażeń o sobie, żeby wspólnie szukać dobra wspólnego. Szczęść Boże i życzę wszystkiego najlepszego jeszcze raz.
Dziękujemy panie Jerzy. Prosimy o komentarz księdza profesora.
Bardzo dziękuję panie Jerzy. Bardzo trafne uwagi. Bardzo powiedziałbym dziękuję też za życzenia i odwzajemniam je życzeniami pokoju i miłości na cały rok. Bardzo trafne spostrzeżenia. Ja szczególnie bym zwrócił uwagę na te wyobrażenia, jakie mamy. Otóż rzeczywiście w tym programie telewizyjnym ja nawiązałem do I wojny światowej, do takiego faktu z dnia 25 grudnia 1914 roku, kiedy nastąpiła taka spontaniczna, takie spontaniczne pojednanie wrogów na froncie z racji właśnie świąt Bożego Narodzenia. Ale kiedy czytałem o tych wydarzeniach, to tam było mocno podkreślane, że pobudzano nienawiść poprzez właśnie tworzenie takich bardzo negatywnych wizerunków wroga. Na przykład Niemców nazywano Hunami, tak pogardliwie, że to są tacy barbarzyńcy, którzy nie mają żadnej kultury. Natomiast Niemcy nazywali Anglików kramarzami, że to niby są tacy obliczalni i skąpi. Natomiast o Francuzach Niemcy mówili, że to są materialiści, ludzie niewierzący. Rzeczywiście my często posługujemy się z tymi schematami. Ja już też dzisiaj o tym mówiłem, że żeby budować pokój, trzeba tych schematów się wyzbyć. Ja muszę myśleć i widzieć świat tak, jak ja go widzę. Nie mogę dać się zmanipulować jakimiś komentarzami czy przygotowanymi schematami myślenia. To jest jedna rzecz. Druga, ja bym to chciał też podkreślić, że pokój to jest naprawdę przymiot najbardziej ludzki. Najbardziej ludzki. Dlatego drogą do odkrycia autentycznego pokoju jest odnalezienie jego, tego ludzkiego źródła, a jest to stwierdzenie, że pokój wyrasta, tak to bym określił, z najgłębszego poczucia człowieczeństwa. Czyli jeśli człowiek jest człowiekiem pokoju, to jest na pewno człowiek, który ma świadomość swojego człowieczeństwa i godności tego człowieczeństwa. Czyli jego człowieka pokoju nie trzeba uczyć bycia człowiekiem, bym to tak określił. Natomiast ci, którzy walczą ze sobą, to tutaj też przywoływaliśmy to określenie homo homini lupus est, czyli człowiek jest wilkiem drugiemu człowiekowi, ale go widzi jako wilka. Więc gdybyśmy chcieli rzeczywiście odnaleźć to ludzkie źródło pokoju, to musimy odnaleźć w sobie to poczucie, najgłębsze poczucie człowieczeństwa i tej godności bycia człowiekiem. Bo ja wtedy będę mógł uszanować człowieczeństwo drugiego człowieka. Powiedziałbym więcej, że ja potrafię docenić cud bycia człowiekiem w drugim człowieku. Ale ja najpierw muszę to poczucie człowieczeństwa odnaleźć w sobie.
I odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Kto się do nas zadzwonił?
Niech będzie pochwalony z Chrystus Maria, zawsze dziewica. Krystyna z Kulu, serdecznie pozdrawiam.
Witamy panią Krystynę.
Księdza profesora, księdza dyrektora na szkoły. Ja tylko króciutko wspomnę nauczanie i postawę naszego świętego Jana Pawła II. Po wyborze papieża bardzo mnie uderzyła ta jego pierwsza myśl, nie lękajcie się. Więc od razu, prawda, skojarzenie z Chrystusem Zmartwychwstałym i powrót do raju, do grzechu pierwszych rodziców. A więc ta troska papieża Boga o przymierze, o miłość do nas, człowieka grzesznego. Następnie papież zaraz na początku swego nauczania wskazał, że drogą Kościoła jest człowiek. Tu właśnie ksiądz profesor był łaskaw mówić o człowieczeństwie. I na sympozjum, na pierwszych takich spotkaniach rozstrzygających nauczanie Jana Pawła, od razu przyszła mi myśl, że też może tu chodzić o to, że drogą polityki, polityków też winna być troska o człowieka. To, co tutaj mówimy, prawda, sprawiedliwość, zaspokojenie podstawowych potrzeb tych duchowych spraw Kościoła i tych doczesnych, to na barkach złożonych jest polityków. Więc tutaj ta troska o dobro wspólne, które podkreśla katolicka nauka społeczna, i wtedy też tak dostrzegłam, że no niestety, ale Chrystus każdego polityka spyta o to. Byłem głodny, byłem nagi, prawda, więc tu z tego się na pewno nie wyzwolą. No i tutaj jeszcze wspomnę nauczanie Jana, błogosławione Jana 23, ta encyklika Pacem Interes, prawda, która właśnie mówi o tym godnym bytowaniu, bycie człowiekiem, godne warunki doczesne człowieka. Na razie tyle, serdecznie wszystkiego dobrego na nowy rok. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem i oddajemy głos już księdzu profesorowi.
Dziękuję Pani Krystyno za życzenia i za to uzupełnienie. Tak, ma Pani absolutnie rację, jeśli chodzi o te słowa Jana Pawła II. Ja też tak je odczytuję. To wezwanie, nie lękajcie się. Myślę, że to jest właśnie inaczej powiedziane, pokój wam. Ja bym tu postawił znak równości i powiedziałbym, że należałoby to traktować jak synonimy, te określenia. Czyli nie lękajcie się i pokój wam, to oznaczają właściwie to samo. Ale wrócę tu też do tego, co ja już też dzisiaj o tym mówiłem i chcę to jeszcze raz w takim razie zaakcentować. Mianowicie bardzo mocno podkreślałem, że pokój jest sprawą rozumu, a nie namiętności. Tym razem o namiętnościach mówię, nawiązuję też do telefonu poprzednika pana Jerzego o tej nieufności. Otóż pokój jest sprawą rozumu, czyli ja nie mogę zacząć pokoju, kiedy nie potrafię oceniać rzeczywistości, w której żyję. Kiedy ta rzeczywistość jest dla mnie jakoś niedostępna. I wtedy rodzą się właśnie namiętności. Rodzi się lęk, rodzi się zagrożenie, rodzi się chęć odwetu. Rodzą się te najgorsze, najniższe uczucia. Dlatego, gdy mówimy, że pokój jest sprawą rozumu, to mówimy też o tych cechach takich popartych rozumowo człowieka, jak na przykład wielkoduszność, jak na przykład postępowość, jak na przykład mądrość, roztropność. Czyli ja bym powiedział, że tu moglibyśmy wymienić te wszystkie, zwłaszcza cechy kardynalne, które powinny z pokojem nam się bardzo mocno kojarzyć. I dalej jeszcze idźmy. Pokój musi być uzasadniony racjami moralnymi. Bardzo mocno, myśmy to dzisiaj bardzo mało o tym mówili, tylko tak ogródkami, ale teraz chcę to podkreślić. Musi być uzasadniony racjami moralnymi, jak to chce, może to być etyka, ale chodzi mi tutaj o całą sferę wartości i tę sferę aksjologiczną, jak i wskutek uczestnictwa społeczeństwa, nie tylko poszczególnych ludzi. Bo rzeczywiście my mówiliśmy tu dużo o poszczególnych ludziach i o ich włączaniu się w budowanie pokoju. Ale pokój to musi być również wpisane w te cele realizowane społecznie. Żeby człowiek mógł realizować sam pokój, on musi mieć to wsparcie społeczne. A jak widzimy u nas w Polsce, mówi się co innego, to znaczy pokazuje się, że ja to określę tacytem. Tacyt miał takie określenie. Sieją spustoszenie, nazywając je pokojem. O, to bym określił to, co się dzieje w Polsce. Sieją spustoszenie, nazywając je pokojem.
I to jest właśnie perfidne, że z jednej strony wszystko, co powie przeciwnik, to jest mowa nienawiści, chociaż on mówi pokojowo i mówi w oparciu o argumenty, a wszystko to, co mówi ten, który ma w tej chwili przewagę władzy, to jest pokojem i jest pokojem. Sieją spustoszenie, nazywając je pokojem. Tacyt. To jest, myślę, określenie tego, z czym mamy do czynienia. Czyli brakuje tego wsparcia społecznego. Tak naprawdę tym, którzy nami rządzą, właśnie o pokój nie chodzi, tylko o mącenie, o to, żeby mieć pełne usta słów o pokoju, ale w działaniach tych, zwłaszcza ukrytych, to jest sianie spustoszenia.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Kto się do nas dodzwonił?
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam się godnego księdza profesora i księdza, przepraszam, ojca, czcigodnego, życzę czcigodnym ojcom i księdzu właśnie tego pokoju Bożego w sercu, żeby ten pokój zawsze z waszych kochani promieniował na innych ludzi. Żebyście zarażali tym pokojem w dobrym tego słowa znaczeniu wszystkich ludzi. A teraz moje przemyślenia.
A kto się do nas dodzwonił?
Mówiłem, Mieczysław Skłodzka, przepraszam.
A, Mieczysław Skłodzka.
O, imieniny obchodzi.
Wszystkiego tak. Najlepszego właśnie, imienin. Tak, Bożego błogosławieństwa.
Jest takie moje przemyślenia. Tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg. Tam jest radość i pokój właśnie. Tam jest miłość i szczęście. A tam, gdzie jest złość i nienawiść, tam jest szatan, tam nie ma pokoju, tam nie będzie radości, nie ma miłości. Jeszcze dalej troszeczkę. Człowiek dzisiaj stawia siebie na miejscu Pana Boga. Gdziekolwiek będzie stawiał człowiek siebie na miejscu Pana Boga, gdzie człowiek będzie wydzierał Pana Boga z serca drugiego człowieka, tam jest początek prawdziwej gehenny. I gehenny, tragedii, nawet wojny właśnie, w której uczestniczymy my jako ludzkość. Bo grzech właśnie ma zawsze wymiar społeczny, naturę społeczną. Nie tylko my grzeszymy, ale grzech jest zawsze, znaczy psuje ten świat atmosferę wzrostu w sercu drugiego człowieka. I właśnie, i to jest właśnie tragedią, że innym ludziom właśnie nie pozwalamy tego pokoju wprowadzić i mącimy pokój w ich sercach. I kiedy jestem na antenie, przepraszam, tak jednym słowem życzę wszystkim nieba, bo Pan Bóg nas stworzył do życia wiecznego do nieba, a nie do życia na ziemi. Wszystkiego najlepszego, jeszcze raz zdrowia.
Dziękujemy naszemu solenizantowi z Kłodzka. Z Panem Bogiem. Księże profesorze, proszę bardzo.
Dziękuję Panie Mieczysławie. Jeszcze raz najlepsze życzenia i noworoczne, i imieninowe. Niech pokój i miłość będą zawsze obecne w Pana życiu, w życiu bliskich, w życiu tych, których Pan kocha, na których Panu zależy. Ale życzę też, żeby łaska Boża wydawała owoce te takie duchowe i też ludzkie. Natomiast co do tego, co Pan tu powiedział, oczywiście ja to trochę może inaczej nazywałem, bo kiedykolwiek będziemy analizować naukę Kościoła o pokoju, to zawsze będzie to stwierdzenie, że pokój na ziemi, którego wszyscy ludzie wszechczasów pragną, nie może być inaczej budowany i utrwalany, jak tylko przez wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga. A to, co Pan powiedział, tu nie chodzi tylko, żebyśmy Boga zamieniali na człowieka, bo to też się dzieje. Ale przede wszystkim chodzi o to, że nawet jeśli zgadzamy się i mówimy tak, ja wierzę w Boga, ale prawo to ja sobie ustanawiam sam. Czyli człowiek oddziela wiarę od życia. Wiarę od życia. Niestety z badań nad religijnością w Polsce to bardzo mocno jako taki wniosek wypływa i to jest bardzo mocno podkreślane w interpretacjach i analizach, że w Polsce bardzo często u bardzo gorliwych katolików ich katolicyzm, czyli cała ta sfera wiary rozchodzi się z ich życiem. to oczywiście no, można to określić jako coś, co daleko odstaje od ideału, ale nie można też tych ludzi przekreślać, bo ja myślę, że ta wiara w życiu każdego człowieka w inny sposób owocuje i ja bym właśnie powrócił do tego, co już mówiłem. Patrzmy na człowieka, nie na jego błędy, a starajmy się błędy pomniejszać tak, żeby jednak tego człowieka zawsze na pierwszym miejscu widzieć.
23:32, ostatni już telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Życzę.
Kto się dodzwonił do nas?
Ducha Świętego, Barbara z Łomży. Wszystkich darów Ducha Świętego dla wszystkich pracujących w Radio Maryja i wszystkich występujących w Radio Maryja i Telewizji Trwam. A ja uważam, że źródłem niepokoju społecznego, jednostkowego jest nieprzestrzeganie to, co nam Chrystus proponuje, te zasady. No bo konkretny przykład. Firmy budujące drogi, nagle skończyła się praca i nie dostali należnych pieniędzy. Czy to nie rodzi niepokoju w ich sercach? Poczucie krzywdy. I teraz tak, mamy przebaczać, owszem, ale jeżeli ktoś będzie obserwował, że to w dalszym ciągu ta procedura krzywdy ludzkiej trwa, no to ciężka jest sprawa, naprawdę, bardzo ciężka. No bo jak można, praca wykonana, pieniądze były zarezerwowane w inwestycjach, no i gdzie te pieniądze się podziały, że tyle ludzi, tyle firm musiało zbankrutować, bo nie dostało pieniędzy i no i jak utrzymać rodzinę i w ogóle. No ja tego naprawdę, to jest tylko to, że gdyby wszyscy przestrzegali zasady Chrystusa, jakie nam zostawił tutaj dla nas, to naprawdę byłby pokój, nie byłoby, bo nie byłoby krzywdy takiej totalnej, jaka teraz się dzieje. Ja podaję jeden przykład, a tam te afery wszystkie i tak dalej. Przecież to rodzi straszliwy niepokój. To tyle. Bóg zapłaci i naprawdę serdecznie pozdrawiam.
Bardzo pani dziękujemy. Pani Barbaro, poprosimy o komentarz księdza profesora, ale księże profesorze, jednocześnie też już bym prosił o podsumowanie naszego programu. Ja bym może do tego nawiązał dzisiaj uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Światowy Dzień Pokoju, Dzień Modlitwy o Pokój, ale też ta, która dzisiaj jest w centrum też i tajemnicy wcielenia. Ona też w litanii jest nazywana Królową Pokoju. Mówimy o tym dziecięciu jako książę pokoju, on jest królem królów, a ona jest królową pokoju. Czy to dzisiaj też nam nie powinno dużo powiedzieć?
Oczywiście. Najpierw do pani Barbary jeszcze raz dziękuję za życzenia i odwzajemniam. Z tonu wypowiedzi pani wynika, że to panią też osobiście dotyka ta sytuacja. Każda taka sytuacja życiowa jest bardzo, bardzo, bardzo bolesna. Ja rozumiem emocje i te namiętności z tym związane, bo człowiek, który nie otrzymuje zapłaty za swoją pracę, to jest to grzech, który woła o pomstę do nieba. To jest bardzo ciężki grzech i on już był w kategorii grzechów bardzo poważnych, społecznych i indywidualnych w Starym Testamencie, a w Nowym jest tak samo to mocno napiętnowane. To jest tylko pokazanie tego, że tak wiele zależy od człowieka, że tak wiele zależy od konkretnych ludzi, którzy powinni kierować się taką podstawową zasadą sprawiedliwości. Oddać każdemu jego sum cuique tribuere, jak to mówimy o sprawiedliwości. No tyle tylko mogę, bo naprawdę pani Barbaro, w tej sytuacji można no jedynie podejmować te kroki, które daje nam ustawodawstwo, prawo i jednocześnie prosić o wytrwałość i o dary Ducha Świętego, również takie wspomagające człowieka w podejmowaniu tutaj tej takiej osobistej walki o tę sprawiedliwość. Natomiast co do tej opieki Matki Bożej jako Królowej Pokoju nad światem.
Tak, my mamy ją również za królową Polski, mamy to też w litanię wpisaną, my się tak też modlimy, królowo Polski. Ja często tę intencję włączam w modlitwy brewiarzowe, żeby Polska była naprawdę Królestwem Maryi i wtedy myślę, że to Królestwo Maryi w Polsce, o jakim ja marzę, to jest właśnie królestwo takiego prawdziwego pokoju między ludźmi, pokoju realnego, rzeczywistego, a nie tego sianego niepokoju zafałszowanego. Ja myślę, że Maryja, ponieważ jej serce zostało przebite mieczem i przez to wyszły zamysły serc wielu, jak to mamy w pieśni Symeona. Ja myślę, że tak, Maryja ma jak najbardziej prawo do tego, żeby ten tytuł nosić, królowa pokoju. Jeśli o coś możemy się do niej zwracać w taki dzień jak dzisiaj, to właśnie o to, żeby Chrystus, którego wydała na świat, żeby narodził się w sercu każdego człowieka. Bo chyba to jest największym pragnieniem Jezusa i Maryja, zwłaszcza tu dla nas Polaków jako królowa, ale też i matka może tego Chrystusa w sercach naszych zrodzić i oby tak się stało i oby ten pokój od Chrystusa będącego narodzonego w naszych sercach opanował całe nasze życie społeczne.
Księże profesorze, kogo jeszcze chciałby może ksiądz profesor pozdrowić, czy komu dzisiaj szczególnie chciałby może i złożyć życzenia?
No właśnie, dzisiaj szczególnie bym składał życzenia mojej mamie, która dzisiaj się urodziła, jeszcze dzisiaj, bo jeszcze dzień trwa, więc tam moi bracia, moi tam cała rodzina świętuje, ja tutaj jestem, ale łączę się z nimi i najlepsze życzenia, najserdeczniejsze, długich lat życia, błogosławionych dni w nowym roku, mamo, i zdrowia i potrzebnych łaski, dużo radości.
A my chcemy, mamusi, powiedzieć, że gratulujemy takiego syna też wraz z całą redakcją i słuchaczami Radia Maryja. Dołączamy się do tych życzeń, oczywiście popartych modlitwą. Czas jest nieubłagany, bo to rozmowy niedokończone, więc one się... bardzo dziękujemy księdzu profesorowi Janowi Przybyłowskiemu, kierownikowi Katedry Teologii Pastoralnej Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Też dziękujemy księdzu doktorowi Zenonowi Hanasowi, który miał współtworzyć, w pewien sposób współtworzył, ale to mógł tylko czynić telefonicznie, ponieważ go taka przygoda spotkała w drodze, kiedy jechał do Torunia. Wszystkim słuchaczom bardzo dziękujemy. Przepraszam słuchaczy, którzy bardzo pragnęli się dodzwonić, ale niestety nie wszystkim to było dane. Ufam, że nie nadwątliło to cierpliwości i też wewnętrznego pokoju. Dziękując raz księdzu profesorowi, naszym drogim słuchaczom, już teraz zapraszam na audycję Duch in Altu.
Mógł zapłać, dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.